Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Pozdrawiamy serdecznie całą rodzinę Radia Maria z miejsca Piastowego. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziękuję Jezusu Darkowi i tym, którzy posługują teraz w radio. Drodzy Państwo, chcemy poruszyć temat trzeźwe macierzyństwo. Dziś w miejscu Piastowym u świętego Michała Archanioła i błogosławionego Bronisława Markiewicza modliliśmy się o trzeźwość narodu, ale przede wszystkim trzeźwość rodziny, myśląc o trzeźwej matce, kobiecie, żonie. Nasi goście w studio jest z nami, mam nadzieję, że jak najdłużej, bo też ksiądz biskup ma się wybrać w drogę, ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski.
Szczęść będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże.
Ksiądz biskup jest przewodniczącym Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. Są też niewiasty, jest siostra Hyacynta Popiel.
Szczęść Boże, Halicka. Witam szczęść serdecznie. Boże.
Jest pani Michalina, znaczy pani Agnieszka Michalik.
Szczęść Boże,
szczęść
witam.
Szczęść Boże. Kolejne panie, pani Teresa Mazur.
Szczęść Boże, witam.
Pani Małgorzata Rygalik.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No i gospodarz ksiądz Jan Seremak, rektor sanktuarium.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Może od gospodarza rozpoczniemy. W zeszłym roku tak zaczęliśmy mówić ojciec, teraz matka.
Tak, tamtego roku byliśmy skoncentrowani na samym początku na błogosławionym księdzu Bronisławie Markiewiczu. Człowieku, który rzeczywiście na miłości do ojczyzny budował swoje apostolstwo trzeźwości. Oczywiście u fundamentów jego całego działania charyzmatycznego było to wielkie zawołanie świętego Pawła naprawić wszystko w Chrystusie. Ale dla niego to miłość do ojczyzny też była jakimś takim wielkim bodźcem do tego, żeby zająć się trzeźwością. I on, gdy miał 52 lata, przybywa do niego 22-letnia kobieta, która pragnie oddać się dzieciom, pragnie być siostrą zakonną. I to była Anna Kaworek. Rzeczywiście bardzo oddana dzieciom. I tak sobie pomyślałem, że przygotowując się do tego spotkania, tamtego roku patrzyliśmy na ojca, próbując zastanowić się nad misją ojca rodziny. Trzeba tak zastanowić się nad wielkim oddaniem Anny Kaworek jako matki, która przyszła tutaj do dzieci i cała jej miłość to było wielkie posłuszeństwo wezwaniu Bożemu, żeby dla dzieci, które miały bardzo trudne warunki, które niejednokrotnie pochodziły z rodzin dotkniętych alkoholizmem, ta kobieta była bardzo oddana. To nie było takie łatwe, bo przecież ona po kilku miesiącach odeszła stąd, ale później poszła na spotkanie z Bogiem na górę Anny, świętej Anny. Tam się modliła, wróciła z powrotem i już była do końca życia tutaj. Poza tym, to wydaje mi się, że tak na tej Górce Michalickiej fascynacja kultem Matki Bożej też nas mobilizuje, żebyśmy zastanowili się nad trzeźwością matki. To jest jak najbardziej taki aktualny i bardzo harmonizujący z tym miejscem ten temat. Macierzyństwo trzeźwe. Matka kochająca to matka trzeźwa. Tak nawiązaniu właśnie ojcze do tamtego roku. Tamtego roku ksiądz Bronisław Markiewicz, a tak sobie pomyślałem, że trzeba tak stanąć przy matce, a nie Kaworek, służebnicy Bożej i zobaczyć, jak ta młoda kobieta bardzo oddała się dzieciom tutaj i rzeczywiście pięknie realizowała swoje macierzyństwo w taki sposób.
Mamy w studiu cztery niewiasty, siostra i trzy, tak myślę, że żony, tak, żony matki, które też podejmują konkretną posługę, pracę w swoim życiu. Jakby panie też powiedziały coś o sobie, no bo mamy się włączyć w temat trzeźwe macierzyństwo i jak na co dzień, bo tak też byśmy chcieli, wy pomagacie rodzinie, pomagacie konkretnie kobiecie, dziecku, siostro. Siostra na co dzień jaką podejmuje pracę?
Obecnie pracuję w Domu Matki Dziecka w Przemyślu, gdzie mam kontakt właśnie z matkami, często ze zniszczoną z historią, którym trzeba jakby przywracać godność kobiety, godność matki. No i też uczyć ich na nowo stawania się matką, bo bardzo często z tym sobie nie radzą. Poza tym wcześniej przez wiele lat formowałam młode siostry, które też uczyłam macierzyństwa duchowego.
Dziękuję. Pani Agnieszko, pani na co dzień?
Na co dzień pracuję w Domu Dziecka Moja Rodzina w Pawlikowicach. Jestem tam pracownikiem socjalnym i moim głównym zadaniem jest praca głównie z rodzinami, które dzieci zostały umieszczone w placówce socjalizacyjnej.
Czyli to jest taki moment, w którym, no trudny dla rodziców, bo
tak,
ktoś im odbiera
zostało
dziecko.
Zostało odebrane dziecko, tak? Dokładnie. Zostało odebrane dziecko do placówki, która jest całodobowa i trzeba pomóc, tak? Oprócz tego, jaki jest problem w domu, to jeszcze dochodzi problem zabrania dziecka z domu.
I państwo robicie wszystko, żeby mimo wszystko to dziecko w którymś momencie było w stanie wrócić, tak? Żeby ci rodzice...
Tak, staramy się zrobić wszystko, żeby, co jest w naszej mocy oczywiście i na ile rodzina oczywiście chce z nami współpracować, żeby to dziecko mogło powrócić do własnego domu rodzinnego, do środowiska, w którym się wychowało, które dobrze zna, do mamy, do taty.
Dziękuję. Pani Tereso, pani na co dzień czym się zajmuje?
Na co dzień jestem żoną i matką 5 dzieci. Oprócz tego jestem doradcą życia rodzinnego tutaj w poradni. No i generalnie przygotowuję narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa. Organizujemy katechezy przedślubne, katechezy przedmałżeńskie. No i z mężem też od 5 podjęliśmy się organizowanie podkarpackiego wesela bez toastu. I staramy się służyć.
Bez, tak po prostu bez alkoholu?
Tak, tak.
I jak ludzie reagują na to? Przyjmują taką propozycję?
No oczywiście. W tamtym roku to schody sanktuarium nie pomieściły gości. Także przybywa co roku coraz więcej właśnie małżeństw, rodzin, które chcą uczestniczyć w takiej właśnie uroczystości bez alkoholu.
Dziękuję. Pani Małgorzata?
Ja tak samo jak moja poprzedniczka tutaj w poradni dekanalnej jestem z mężem, doradcą rodzinnym i też prowadzimy nauki przedślubne z narzeczonymi. A tak osobiście no to jestem fizjoterapeutką. Od 20 lat razem z mężem jesteśmy trzeźwi, jesteśmy w krucjacie wyzwolenia człowieka. No, ochrona życia jest nam bardzo bliska, bo w ruchu Światło Życie jesteśmy w diakonii życia. Także to tak wszystko się
tak, przepraszam, że tak pytam, ale dzięki temu nasi słuchacze też wiedzą, z kim mają do czynienia i że to nie jest tak, że wczoraj przeczytaliśmy artykuł i chcemy się, ale dzielimy się swoim życiem, tak? Pomagacie sobie na co dzień, a dzisiaj przez Radio Maryja też chcecie dać konkretnie świadectwo. Ekscelencjo, kochająca matka zawsze trzeźwa. Kościół stawia nam trzeźwość matki, ale pewnie nigdy nie dzieje się to bez mężczyzny, więc i kwestia też tej odpowiedzialności, jak można powiedzieć, postawione są te akcenty, czyli jak zaakcentować, co zaakcentować w tym momencie.
Tak jak poprzednicy, ja na co dzień jestem biskupem pomocniczym diecezji łomżyńskiej, ale z ramienia konferencji episkopatu pełnię funkcję przewodniczącego zespołu apostolstwa trzeźwości do zespołu konferencji episkopatu do spraw apostolstwa trzeźwości. Oczywiście w ramach tego zespołu od wielu lat prowadzimy już taki program Rodzina Szkoła Trzeźwości. W ubiegłym roku był, tak jak już zostało wspomniane, Ojciec Świadek Wiary Trzeźwości. W tym roku Kochająca Matka Zawsze Trzeźwa. W przyszłym roku będą dzieci, a w roku 2016 akcent położymy na młodzież. Chcemy przeprowadzić taki długofalowy program. Ja jestem ogromnie wdzięczny przede wszystkim Radio Maryja, Telewizji Trwam, wszystkim diecezjalnym rozgłośniom za to, że podejmują ten temat. Kochani, ten temat jest bardzo, bardzo ignorowany, bardzo przemilczany w liberalnych mediach. Liberalne media biorą około 400 milionów złotych za reklamę alkoholu. Więc ten temat...
Ostatnio też nawet jakoś rankingi wyszły przy meczach, które przy transmisjach meczów, że i tak nie było to dochodowe, a ogromne pieniądze właśnie dla kampanii.
Tak, ogromne kampanie. Więc media liberalne nie podejmują tych tematów związanych z trzeźwością narodu, trzeźwością rodziny, matki, ojca. Pojawia się ten temat tylko wtedy, kiedy są takie drastyczne sytuacje. Pamiętamy, ja wspominałem to również w kazaniu, jakie były zapewnienia dotyczące pijanych kierowców i nic w tej dziedzinie przez pół roku nie uczyniono. W tym roku realizujemy rzeczywiście taki temat w ciągu roku, kochająca matka zawsze trzeźwa. Zwracamy się do matek i tych matek, które rodzą dzieci i tych matek, które są matkami duchowymi, o to, aby zajmując się dziećmi i zawsze kochając, były trzeźwe. Wiemy dobrze, że problem istnieje w Polsce i to jest bardzo wielki problem. Widzimy młode kobiety, widzimy matki, młode matki. Wiele problemów tutaj będzie poruszonych. Ja nie chcę ich omawiać, związanych z fazem. Wiele problemów dotyka zwłaszcza młodych kobiet, które nie wytrzymują ciśnienia w różnego rodzaju korporacjach i tak jak badania mówią, to wiele młodych matek, kobiet, dziewcząt rozpija się po prostu ze względu na to, że są tak wysokie postawione wymagania wobec nich, a one tego ciśnienia nie wytrzymują. Dlatego te tematy są bardzo istotne, bardzo ważne. Jestem ogromnie wdzięczny za podejmowanie tych wszystkich tematów, bo one są dla przyszłości i Kościoła, i ojczyzny bardzo ważne i istotne.
Dziękuję. Siostro, tak ksiądz biskup wspomniał, że może być tak, że to jest macierzyństwo, to poważna sprawa, gdzieś obowiązek ktoś powie, też chociażby feministki tak powiedzą, że nie są tylko za, że kobiety nie są do rodzenia, tak jakby to było zadanie, które ubliża kobiecie, czy w ogóle być matką, to jakby jakaś inna kategoria, czy druga, trzecia kategoria i nie do końca spełnienie się kobiety. Jak patrzeć właśnie na macierzyństwo kobiety, na macierzyństwo duchowe, na ten wymiar kobiecości?
Tak, żeby jakby poszerzyć i odpowiedzieć na to pytanie, chciałabym sięgnąć do istoty kobiety. Bóg obdarzył kobietę niezwykłym powołaniem, właśnie powołaniem do bycia matką. Dar rodzenia i dar macierzyństwa to jedna z najcenniejszych wartości danych nam przez Boga. I tu chciałabym się powołać króciutko na fragment Mulieris Dignitatem Jana Pawła II, gdzie czytamy: moralna siła kobiety, jej duchowa moc wiąże się ze świadomością, że Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka. To zawierzenie w sposób wyjątkowy odnosi się do kobiety, właśnie ze względu na jej kobiecość i stanowi też o jej powołaniu. Jeszcze wrócę do macierzyństwa ogólnie, ale teraz chciałabym takie postawić retoryczne pytanie. Jak ten cenny dar macierzyństwa realizują kobiety konsekrowane? Często gdzieś tam ludzie, którzy nie wiedzą do końca, nie znają naszego powołania, stawiają nam zarzuty, że zmarnowałyśmy życie, że jesteśmy jakieś staroświeckie. Tak naprawdę... Tak,
można was też w jakieś poczucie winy tak próbować wpędzić.
A tak naprawdę składane śluby przez nas, zwłaszcza ślub czystości, sprawia, że my tylko wyrzekamy się jakby jednego rodzaju macierzyństwa, macierzyństwa biologicznego, ale to wcale nie odbiera nam rzeczywistości bycia kobietą i pragnienia bycia matką. Wiemy, że są różne formy macierzyństwa i nie zawsze objawia się to tylko przez urodzenie dziecka. Jeszcze chciałabym się powołać tutaj na taką wypowiedź obecnego Ojca Świętego Franciszka z ubiegłego roku, gdzie powiedział takie znamienne słowa: uwielbiać i służyć. Dwie postawy, których nie można od siebie oddzielić, lecz które zawsze trzeba ze sobą łączyć. Czystość to cenny charyzmat, który poszerza wolność daru dla Boga i dla innych z czułością, miłosierdziem, bliskością Chrystusa. Chodzi o czystość płodną, o czystość rodzącą dzieci duchowe w Kościele. Osoba konsekrowana jest matką, powinna być matką, a nie starą panną. Wybaczcie mi, że tak mówię, ale ważne jest to macierzyństwo życia konsekrowanego. Ważna jest ta płodność. Niech owa radość duchowej płodności ożywia wasze życie. Bądźcie matkami jako uobecnienie Maryi, Matki Kościoła. Tyle z cytatu Ojca Świętego Franciszka. I tak słuchając tych słów, aż ciśnie się na usta taka myśl, że macierzyństwo jest wpisane w powołanie kobiety. Niezależnie od tego, czy jest matką w sposób fizyczny, czy będzie obejmować szerszą przestrzeń życia, szczególnie przez macierzyństwo duchowe. Staje się matką dla tych, który Bóg stawia na mojej drodze. Ofiara rezygnacji z macierzyństwa fizycznego sprawia, że staje się matką dla wielu. I w życiu konsekrowanym to macierzyństwo my tylko realizujemy inaczej. Poszerzamy swoje serce, aby obejmowało ono wiele dzieci znajdujących się w różnych sytuacjach. Staramy się objąć opieką te rodziny, które i dzieci, które nie mają rodziców lub które są przez swoich rodziców opuszczone, zaniedbane. Stąd różne formy opieki nad dzieckiem, od sławnych dzikich okien życia, poprzez domy dziecka, poprzez domy matki i dziecka oraz inne formy nad dziećmi, oratoria, troska o dzieci ulicy. Staramy się też pomagać rodzinom w wychowaniu dzieci, zwłaszcza staramy się o poszerzoną jakąś katechezę czy formację matek. Przez swoją abstynencję, którą w naszym zgromadzeniu mamy taką wpisaną nawet w konstytucję, wpływamy na trzeźwość matek, z którymi mamy kontakt. Być matką w wymiarze ducha to znaczy rozdawać życie, dzielić się tym, co piękne, co wartościowe. I im pełniejsze jest to nasze życie duchowe, tym nasze macierzyństwo obfituje w wielość potomstwa. Siostra zakonna to kobieta, która im bardziej jest złączona z Chrystusem, tym bardziej staje się zdolna do bycia duchową matką. Może ona zainwestować całe serce, cały entuzjazm i rodzić dla Królestwa Niebieskiego. Dla każdej Michalitki, tak jak wspomniał zresztą tutaj na początku ksiądz Jan, wzorem macierzyńskiej miłości jest nasza matka współzażycielka, matka Anna Koworek, w którą nieustannie się wpatrujemy. Może jeszcze później będzie taki czas, że powiem o pracy, którą obecnie się zajmuję.
Chociaż może właśnie teraz, możemy to zrobić, bo panie mogą pokazać nam rozwiązanie na problemy, które pojawiają się, a gdyby siostra i tutaj pani Agnieszka byście pokazały, no z jakimi problemami dzisiaj boryka się też rodzina. Mówimy trzeźwe macierzyństwo, ale bardzo często zdarza się tak, że o dzieci gdzieś nawet muszą trafić, a przecież nie chcą tego, chcą ciepła mamy, taty, chcą bezpieczeństwa, a no nie zawsze tak jest. Kobieta też nieraz zostaje sama, jak gdyby zepchnięta, tak i później coraz dalej na margines.
Może tak patrząc na pracę naszych sióstr, to chciałabym powiedzieć, że siostry w wielu wypadkach wspomagają matki, które są w rodzinach, które wspaniale spełniają swoją funkcję, ale potrzebują nieraz wysłuchania, wsparcia. Siostry, które katechizują, siostry, które stykają się gdzieś tam w różnych grupach parafialnych. Natomiast ja od 3 lat mam taką możliwość pochylania się nad samotnym macierzyństwem. I to samotne macierzyństwo jest takim dużym wyzwaniem dla każdej kobiety, zwłaszcza dla tej, która nie ma wsparcia ze strony najbliższej rodziny, swoich bliskich, nie posiada środków finansowych, traci dach nad głową, zmuszona jest szukać schronienia w takich placówkach jak nasza. I właśnie nasza placówka udziela schronienia i pomocy samotnym matkom w okresie przedporodowym i po urodzeniu dziecka. Chroni życie dziecka poczętego, udziela schronienia kobietom ofiarom przemocy. Tak patrząc poprzez te lata, które nasze zgromadzenie prowadzi, to jest placówka Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Domu Matki Dziecka, to zauważamy, że zwiększa się liczba kobiet w ciąży i samotnych matek, które potrzebują pomocy. Jest to skutek ciągle zwiększającego się kryzysu rodzinnego. kiedy takie robimy zestawienia, to często są to rozwody, patologia w rodzinach, alkoholizm, narkomania, brak prawidłowego przygotowania do małżeństwa i życia w rodzinie, bezrobocie, zubożenie społeczeństwa. Coraz częściej w stanie przedwczesnego macierzyństwa są osoby nieletnie. Zdarzało nam się, że miałyśmy matki 14-letnie, które same jeszcze są dziećmi, a już muszą podejmować trud urodzenia i potem jakiegoś uczestniczenia w wychowaniu tego dziecka. Kontynuują szkołę, no, nie mają wsparcia od osób najbliższych. Zwiększa się też ilość osób wymagających udzielenia pomocy z tytułu interwencji kryzysowej w rodzinie, która jest pochodną przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, często wypływającej właśnie z alkoholizmu. Czasem są to osoby nawet wykształcone, które psychicznie nie wytrzymują całej presji. Nie każdy właśnie ma szczęście wychować się w atmosferze ciepła rodzinnego, w pełnej rodzinie, w obecności kochających oczu mamy i taty. I zwykle takie matki trafiają potem do nas. To są matki, które nie doświadczyły ciepła. Bardzo często trudno jest im się zajmować tymi dziećmi w taki sposób czuły, ciepły. Nawet gdzieś dzisiaj, chyba jak jechałam, chyba w Radiu Maria słyszałam, że właśnie na ile matka umie się bawić ze swoimi dziećmi, że powinna się bawić ze swoimi dziećmi. Te matki bardzo często nie umią się bawić ze swoimi dziećmi. Często też jest tak, że one potrzebują jeszcze takiej troski, czułości, opieki. No i często się zdarza, że te dziewczyny bardzo cierpią, czują się oszukane, zawiedzione, namawiane przez najbliższe otoczenie do aborcji. A ponieważ nie chciały się poddać tej presji, więc są gnębione, odrzucane i muszą często nawet uciekać z domu. Wreszcie wśród kobiet są takie, które wskazują też skłonności do nadużycia alkoholu. Tu pewnie będzie jeszcze, panie będą mówić na ten temat, ale na przykład przychodzą w ciąży, często palą papierosy, więc dopiero jakieś takie przekonywanie ich o tym, że to wpływa na płód, powoli jakoś tam od tego odstępują. To są matki, które potem często nie chcą karmić piersią, mimo że wiedzą, że to jest dobre. No są takie matki, które oddają dzieci do adopcji też, ponieważ no, nie mają możliwości wychowania. No i właśnie, o, jeszcze jest takie...
Można być to dramat też kobiety, tak?
Tak, tak. I właśnie bardzo, bardzo ważny jest ten pobyt u nas, ponieważ one jakby odzyskują jakąś godność. Zdarza się, że po kilkanaście lat nie było sakramentów świętych, więc wtedy bardzo powoli jakby przygotowujemy ich do ponownego przystąpienia do sakramentu pojednania. Nawiązujemy kontakt nieraz z kapłanami, którzy jakby odbudowują w nich tę godność. Czasem też odsyłamy ich do psychologów, żeby pomogli im przepracować historię. My też same im pomagamy. Uczymy ich codziennych prac, takich zwyczajnych jak sprzątanie, gotowanie. Bardzo często nie wiedzą, jak się do tych podstawowych prac zabrać. No jest taka bardzo duża różnorodność. Są takie, które potrafią wiele rzeczy zrobić, a są takie, które no, nie potrafią nawet takich codziennych czynności wykonać. Także no, jest taka nasza radość, kiedy potem gdzieś tam odwiedzają nas po kilku latach i widzimy, że jest ten owoc tej naszej pracy i że one jakby odzyskały na nowo swoją taką godność. Czasem zdarza się, znaczy bardzo często chrzty są u nas tych dzieci, które są, narodziły się u nas. No też nawet już było i wesele z naszego domu. Także jest to taka praca bardzo potrzebna. Nieraz tak patrzymy w te oczy dzieci, które się rodzą i nieraz są takie smutne, tak jakby przeżywały dramat tej matki. I często stawiamy
sobie... Pewnie tak jest, że współczują z mamą, tak ona tak, i tak, jest niepewna.
I czasem się stawiamy sobie takie pytanie, jakie twoje życie będzie do tego dziecka małego, nie? Bo nie wiemy, jak się ten ich los potoczy. Ale na pewno... Na pewno gdzieś tam ten pobyt u nas uczy ich też i takiego życia bez używek. Bardzo często rzucają papierosy, niektóre się przyznają, że też nadużywały alkoholu. Czasem to się nie udaje, ale wielu...
Dziękuję. Mamy sytuację teraz dziecka i rodziców, którzy nie domagają, tak można powiedzieć, a jednak są rodzicami, mają dzieci i jakoś muszą się rozstać. Tak? Ktoś przymusza ich do tego, że się rozdziela od dzieci.
Często, gęsto to oni sami przymuszają się do tego, bo powodują tą sytuację krytyczną w swoim domu rodzinnym. Ja pracuję w domu dziecka, więc w domu dziecka są umieszczane dzieci, które po prostu zostały wyrwane ze środowiska, gdzie istnieje patologia, gdzie jest bezrobocie, gdzie jest alkoholizm, gdzie jest ubóstwo, gdzie jest przede wszystkim niewydolność wychowawcza rodzica bądź rodziców.
A jaki jest przedział wiekowy dzieci?
Przedział wiekowy w naszej placówce jest od 10 roku życia do 18. W mojej placówce, gdzie ja pracuję, przyjmujemy tylko i wyłącznie samych chłopców. Jest to dom dziecka niepubliczny, katolicki, prowadzony przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła w Pawlikowicach, więc na czele naszego domu stoi ksiądz dyrektor. Więc u nas przede wszystkim te wartości chrześcijańskie są przekazywane dzieciom. Staramy się uczyć chłopców, że Kościół, że Bóg, to jest po prostu to, do czego powinni dążyć, żeby nie uciekali w problem alkoholu, w problem narkotyków, które są niestety coraz bardziej w szkołach, przynajmniej ponadgimnazjalnych, czy nawet gimnazjalnych, bardziej szerszym problemem. Ponadto ja jako pracownik socjalny pracuję głównie z rodzinami, z których to dziecko zostało wyrwane z środowiska rodzinnego.
Jest to możliwe? Oni chcą tego?
No na początku jest to trudne, bo rodzina taka po zabraniu dziecka z domu rodzinnego często, gęsto zamyka się w sobie, nie chce nikogo wpuszczać do domu, zamykają drzwi, mówią, że nie ma problemu, że wszyscy są winni, tylko nie my, że nie widzą tego problemu, że to dziecko z jakiegoś powodu zostało umieszczone w placówce socjalizacyjnej bądź innego typu.
Jednak, ale pewnie w którymś momencie brakuje mamie dziecka, ojcu dziecka, tak?
Tak. Chłopcy przy przyjęciu są zamknięci. Próbują rozeznać sytuację, jaka panuje w placówce. Więc uczą się na nowo funkcjonowania życia, podejścia do innych, zaufania przede wszystkim osobie dorosłej, które jakby nie było w domu, zostało to zaufanie utracone. Dziecko jest przy umieszczeniu w placówce, widać to, że jest po prostu brak tego, nie wiem, tej miłości, tej akceptacji. Nie potrafi zaufać osobie obcej. Jest zamknięte w sobie, nie chce rozmawiać o swoich problemach, mówi, że nie ma żadnego problemu, więc tu jest duży, duży proces, nie tylko wychowawcy, który bezpośrednio pracuje z dzieckiem, ale również psychologa, pedagoga, osób duchownych w naszej placówce.
Które robicie razem, można powiedzieć tak, od pierwszego do drugiego dosyć długo czasu.
Troszkę czasu trwa, ale to tak naprawdę wszystko zależy od dziecka i od niego samego, czy ono się chce otworzyć, czy nie. Staramy się robić wszystko. W większości przypadków nasza placówka liczy obecnie 29 chłopców, więc na chwilę obecną nie mamy chłopca, który by nie chciał z nami rozmawiać. Udaje się nam to. Staramy się robić wszystko, żeby jednak ta rozmowa była.
A rodzice?
Rodzice. Tu już jest troszkę gorzej. Są rodzice, którzy chcą współpracować, nie tylko z nami, a również z instytucjami, które wspierają rodzinę i ten problem. Ale moim zadaniem jest to, żeby otworzyli się, żeby im zaufali, żeby powiedzieli swoje problemy, żeby mogła im pomóc, ukierunkować, wesprzeć, a czasem po prostu tylko wysłuchać, bo czasem po prostu brakuje tylko tej rozmowy, tego, żeby ktoś przyszedł i posłuchał. Więc tak to wygląda.
Życie jest trudne, też moda jest na to, na tamto. Tak ksiądz biskup dzisiaj mówił, że też alkohol się leje z każdej strony. Jak gdyby ci, którzy to robią, myślą o pieniądzach, a inni, którzy powinni myśleć o odpowiedzialności, czy są, powinni być odpowiedzialni za życie społeczne, no nie do końca jak gdyby sprawę kontrolują. I teraz co my możemy zrobić? Z jaką propozycją możemy wyjść do ludzi i czy wychodzimy do tych, którzy jeszcze nie zakosztowali? Czy też jest to propozycja dla tych, którzy no może przeżywają już jakieś trudności, tak? Bo młodzi ludzie też mają różne wzorce. Tak, mogą być to wzorce dobre, słabe. Pani Tereso.
No, ja może na początku tak chciałam się podzielić takim doświadczeniem, jak my, jak nasza rodzina przeżywa różne uroczystości takie bezalkoholowe i to jak Boża opatrzność sprawiła, no na pewno nie my sami, tylko jakoś Pan Bóg pokierował, że podjęliśmy się zorganizowania ogólnopolskiego Wesela Wesel tutaj w 2010 roku w miejscu piastowym. A od 5 lat, ponieważ było takie jakby zapytanie ze strony małżonków, czy można by było rozszerzyć jakby tą taką formę, żeby to nie było tylko dla małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe, ale żeby też było takie spotkanie dla małżeństw, które miały wesela z alkoholem, które przeżywają różne trudności, małżeństwa, które są w krucjacie. No i podjęliśmy się tutaj przy pomocy, przy zgodzie sióstr Michalitek i księży Michalitów i organizujemy takie podkarpackie wesele bez toastu. Zmieniliśmy troszkę nazwę.
Czyli tak myślicie o innej jakości życia, tak? Nowa jakość życia, nowa propozycja.
Poszerzyło się. Nie tylko rodziny, które tak jak Teresa i Piotr mieli wesele bezalkoholowe, ale są rodziny, które mają wesele alkoholowe, ale po pewnym czasie decydują się na całkowitą abstynencję. I tutaj właściwie w tych weselach bez toastu już uczestniczą też tacy, którzy decydują się na abstynencję. To jest tak właśnie, to było nawet chyba ksiądz arcybiskup Michalik nam na to troszeczkę na nie tak sugerował, żeby trochę poszerzyć jakby tych ludzi, tych adresatów.
I tu też tak chciałam się podzielić, bo ksiądz mówi, że nie spadliśmy z kosmosu, nie? Tutaj na to, że podjęliśmy się organizowania, to na pewno wpłynęło też nasze wychowanie, bo tak naprawdę z mężem jesteśmy uformowani w ruchu Światło Życie. Byliśmy też w Łazie Młodzieżowej i tak naprawdę jakoś Pan Bóg tak ukształtował nas, że w tym roku, w którym odeszliśmy z Łazy Młodzieżowej, wstąpiliśmy do nowego kręgu, który powstawał u mnie w parafii, także wstąpiliśmy w sumie do domowego kościoła, będąc jeszcze narzeczonymi. I nasze wesele, które było bezalkoholowe, uczestniczył nasz nowy krąg. I właśnie dzięki ich wsparciu, dzięki na pewno Bożej opatrzności, która czuwała nad nami, bo mieliśmy różne przeszkody, różne problemy.
No nawet rodzina, tak? Można powiedzieć, no różni są ludzie w rodzinie, różnie nas patrzą, czy sąsiedzi, czy przyjaciele i teraz no weź się zaproponuj im bez kieliszka.
No tak, mieliśmy też taką przykrą sytuację, bo miesiąc przed naszym ślubem zmarł brat w tragiczny sposób mojego męża i tak naprawdę to już zastanawiali się rodzice, jak to będzie w ogóle wyglądało to wesele. I tutaj właśnie ten nasz krąg nowy, który był, który otoczył nas taką opieką, modlitwą i naprawdę ogromną miłością, który nam pomógł zorganizować to wesele bezalkoholowe. Bo
może być tak, że ludzie, no co wy robicie? Jakaś takie innowacje? I mama też, tak? Mama, no dzieci no wymyśliły, prawda? Co teraz sąsiedzi powiedzą? Przecież to, co to w tej wsi, czy w mieście się będzie działo?
No tak, tak. Były też takie komentarze, no to teraz musi być normalne wesele. Bo albo co ma być stypa, nie? Więc właśnie to tylko dzięki Bożej opatrzności, tylko jeden Pan Bóg wie, ile nas to kosztowało, żeby zrealizować ten nasz plan. I tak właśnie zaczęliśmy od wesela bezalkoholowego i wszystko po kolei, wszystkie wydarzenia, jakie planowaliśmy w naszym życiu, począwszy od budowy domu, który też był bez kieliszka alkoholu, można powiedzieć, bo szukaliśmy takich fachowców, którym no nie trzeba stawiać. Też chrzciny naszych dzieci, komunie, imieniny, różne uroczystości, święta.
Bo to tych spotkań jest trochę rodzinnych. Tak?
No jest, jest sporo.
I u Kowalskich to nigdy nic.
Tak, tak.
A nie tu konkretnie u Mazurów.
Tak, właśnie.
I to można stracić chyba wszystkich, czy nie?
Nie, właśnie, że nie. Że ci, którzy byli nas jakoś tak dziwnie zapatrzeni, to jednak mają taki szacunek do nas. Jak uczestniczymy w weselach rodzinnych, alkoholowych, to jednak tak troszkę z zazdrością patrzą na nas, że my siedzimy i razem z dziećmi, że potrafimy i zatańczyć, i pośmiać się. I takie właśnie powiedzenie wśród tych może małżeństw, które miały wesele bezalkoholowe, krąży, że dobre wesele to takie, gdzie na drugi dzień bolą nogi, a nie głowa.
Pięknie.
Więc to jest też takie świadectwo tego, prawda, że można się...
No i wtedy, tak jak dzisiaj temat mamy, trzeźwe macierzyństwo, pewnie też jest łatwiej, tak, i matce, i ojcu, bo za każdym razem oni nie muszą, nie mają problemu, nie stresują się tym, że dziecko gdzieś coś zobaczy w naszym domu nie tak, prawda, czy nas w takiej sytuacji dwuznacznej, że tam się chwiejemy, prawda?
To znaczy dzieci nasze miały ubaw z nas trochę, jak mąż czasami dostawał, jak to dawniej modnie było, flaszkę wódki, tam takiej troszkę takiej droższej, można powiedzieć. I dzieci tak...
W prezencie za coś
tak,
tam,
tak, w prezencie. I dzieci miały taki ubaw z nas, bo wiedziały, że jesteśmy w krucjacie. I chodziły, co wy z tym zrobicie, co wy z tym zrobicie. Więc nieraz tak kontrolowały nas. No. Ja nieraz mówiłam, że no wykorzystamy do ciasta, czy tam... No, ale pilnowały. No.
A ci ludzie, którzy przychodzą, tak, bo wy też gdyby pokazujecie, dajecie nową propozycję na życie. To jest konkretna wasza propozycja, czy propozycja krucjaty wyzwolenia człowieka.
To znaczy, mnie bardzo zdziwiło, jak było organizowane to drugie podkarpackie wesele bez toastu po ogólnopolskim weselu wesel. Podchodziły do nas pary. I jakoś tak, ja tego nie rozumiałam, co oni do mnie mówili, że dziękują nam, żeśmy ich przygarnęli. No tak jakoś nie wiedziałam, o czym oni mówią. Ale później jak poszliśmy na bal tam do szkoły, na ten bal taki bezalkoholowy, gdzie był wodzirej, gdzie był zespół muzyczny, to tak właśnie robiły się takie grupki, ludzie tak bardziej chcieli rozmawiać, chcieli się tak podzielić różnymi przeżyciami i właśnie... To wtedy wynikło, że oni mówią, że podpisali krucjatę, a tak mało jest różnych uroczystości. Nie, tak ciężko gdzieś się wybrać na Sylwestra bezalkoholowego, gdzieś na jakieś imieniny, jak się pójdzie, to się tak trzeba tłumaczyć, a co cię boli, a odwieziemy cię.
No bo to rzeczywiście trzeba pomyśleć o całym życiu, o całym wymiarze świętowania, nawet niedzieli, świąt, różnych okazji, żeby w trzeźwości. Więc
no tak.
To zorganizowanie takiego życia w dzisiejszym świecie też nie jest proste.
No nie jest proste, ale właśnie tutaj byli bardzo wdzięczni i widzimy, że z roku na rok coraz to więcej tych par przyjeżdża. Nawet dzisiaj miałam kilka telefonów, gdzie upewniały się panie, czy to faktycznie dla wszystkich, czy to tylko dla tych, co mieli wesele bezalkoholowe. I właśnie myślę, że to jest też wielkie takie wyzwanie dla nas, ponieważ na tych weselach bez toastu bardzo dużo osób podpisuje krucjatę. I jak właśnie dzwonią ludzie zapisywać się, to pytają się, a będzie można podpisać krucjatę? I tak właśnie podpisują na rok, bo mówią, że przyjedziemy za rok, to podpiszemy.
Czy można by, było wesele z kieliszkiem, ale teraz chcemy inaczej.
Tak,
jest
chcemy
to możliwe,
inaczej.
A wy nam, mamy nadzieję, pomożecie, tak?
No, mamy też takie doświadczenie, bo przychodzi do nas dużo takich par narzeczonych, którym no, proponujemy jakby pomoc. I kiedyś takim wielkim zaskoczeniem było dla nas, jak rozmawialiśmy z takimi młodymi studentami jakieś 3 lata temu. Oni mieli wesele bezalkoholowe. I mówimy tak, no, a skąd taka decyzja? A oni mówią, że bo nie było innej opcji. Więc sami już siebie dojrzeli do takiej sytuacji. Ale też często narzeczeni dzwonią i pytają się, no chcemy mieć to wesele bezalkoholowe, ale co zrobić? Jak przekonać rodziców? Takie mają opory, takie mają, no szukają, nieraz mówię, tak dziury
pani
w całym.
Mówi, że mieliście kogoś, kto was poparł, kto was omadlał, tak, kto was wspierał, prawda? No, nawet żeby mieć argument dla mamy, dla taty.
Tak. To jest właśnie ważne, że często właśnie mówimy, że módlcie się o to. To tak samo siebie się nie weźmie, bo
tak
jednak też
ogromne wyzwanie. Tak się módlicie za siebie, nawzajem to módlcie
tak,
się.
Módlcie się i proście innych o modlitwę, żeby was wspierali, żeby wam pomogli. Też jest ważne, żeby poszukać. Teraz nie jest taki problem, bo ku wielkiej radości wesela bezalkoholowe stają się modne, bo tak naprawdę nieraz narzeczeni mówią, że jak idziemy zamówić jakiś zespół muzyczny i mówimy, że to będzie wesele bezalkoholowe, to zespół od razu mówi, nie, to my nie. To my nie będziemy. Tu już trzeba no, naprawdę...
Chodzi, puścimy sobie magnetofon.
Trzeba wyższą kulturę, ponieważ tak z reguły zakładają do północy jeszcze w miarę ludzie...
Ale w sensie myślę, że to też byłoby ważne, bo to jest wtedy też oddziaływanie na środowisko, które można być wokół nas również zaczyna funkcjonować, bo pani tu mówi na przykład zespół. Na jednej zabawie, na drugiej zabawie, na weselu, na chrzcinach, na komunii, bo ci ludzie też no, nawet chcą z czegoś żyć. I teraz jeżeli my im stworzymy warunki takie, to pomożemy też na trzeźwo grać.
No tak.
Ja bardzo się cieszę z tego świadectwa tutaj pani, bo rzeczywiście jest to problem bardzo wielki. My doświadczamy i często spotykamy wielu młodych ludzi, którzy chcieliby zawrzeć wesele bez alkoholu, ale problemem stają się ich rodzice, środowisko, otoczenie, niezrozumienie, całkowicie niezrozumienie problemu. A wiemy doskonale, że to jest najdoskonalsza forma rozpoczęcia życia małżeńskiego, rodzinnego, bo wiemy, że wkrótce trzeba będzie starać się o dzieci. Wiemy dobrze, że i fachowcy mówią, że przynajmniej 3 miesiące nie wolno spożywać alkoholu, kiedy rodzice pragną mieć dziecko, nie mówić już później, bo tutaj będzie poruszony na pewno problem spożywania, czy w ogóle zakazu niemożliwości spożywania alkoholu w czasie, kiedy powiedzmy sobie kobieta jest w stanie błogosławionym, matka jest w stanie błogosławionym, bo to bardzo, bardzo może zaszkodzić dziecku. Dlatego bardzo się cieszę z tego świadectwa, kochani, i bardzo się cieszę, że to jest na antenie Radia Maryja, że tak wiele osób może to usłyszeć i ufam, że tak wiele osób dzisiaj no, w jakimś taki cudowny sposób się zarazi tym, co tutaj, o czym tutaj mówimy i zobaczy, że abstynencja jest czymś wspaniałym. Ja sam jestem abstynentem od początku życia do końca. Bardzo się z tego cieszę i chlubię i stale się tego nie wstydzę, kochani, bo wiem, w wielu wypadkach ona chroni człowieka. Nawet księdza, też księdza, biskupa, powiedzmy sobie, nie mówiąc już o ojcu, matce. Dlatego jest to takie bardzo ważne, istotne. I pamiętajmy o tym, że...
Tak można powiedzieć, nie mam nigdy przeszkody.
Nie mam nigdy przeszkody.
Zawsze mogę iść, wolny. Ktoś potrzebuje, proszę bardzo. Zawsze jestem gotowy.
Zawsze jestem gotowy, ale jeszcze przypomnę tylko, kochani, proszę zwrócić uwagę na problem, bo te statystyki są istotne, ważne. One nie oddają do końca całej tragedii, ale mamy w Polsce 2 miliony dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym. To jest ogromna armia, którą trzeba się zająć. To nie wystarczy tylko zapewnić tym dzieciom kromkę chleba, obiad ciepły i tak dalej. To nie wystarczy. To nie wystarczy. Około chyba 20 tysięcy znajduje się dzieci w domach dziecka. To są głównie dzieci, gdzie w rodzinach jest alkohol. I ja też od lat seminaryjnych zajmowałem się dziećmi domu dziecka i bardzo one są mi bliskie, bardzo je kocham. Całe pokolenia już wyszły i już mam w cudzysłowie kilkunastu wnuczków tak zwanych z tych pierwszych małżeństw, które zawierały małżeństwa. Jest wiele bardzo udanych małżeństw. Bardzo się świetnie opiekują dziećmi. Bardzo się z tego wszystkiego również cieszę, kochani. Ale wiem dobrze, że zwłaszcza dla tych 2 milionów dzieci potrzeba bardzo ogromnej pomocy. Ogromny pomocy ze strony fachowców. Tutaj nawet nie wystarczy pomoc duchownego, księdza, siostry zakonnej, którzy mają złote serce i mogą wyłożyć to serce, jakby pokroić dla tych dzieci i rozdać. Ale trzeba również bardzo, bardzo dużo pomocy ze strony fachowców, którzy będą pracować, bo zniszczenia, które się dokonują w psychice takiego dziecka, są naprawdę przeogromne. Naprawdę przeogromne. Nad tym bolejemy i dlatego ja i cały zespół Konferencji Episkopatu do Spraw Apostolstwa Trzeźwości staramy się ten problem nagłośnić, kochani, powiedzieć o nim, zachęcić wszystkie środowiska, żeby o tym mówić, żeby zwracać na to uwagę, żeby tym problemem się naprawdę zająć, bo tak mało tego jest, tak dużo rzeczy nieistotnych, które jest podawane w telewizjach, w radio, w różnego rodzaju wydawnictwa. Natomiast tymi istotnymi problemami, które są tak bardzo ważne dla życia poszczególnego człowieka, często one są naprawdę przemilczane. I raz jeszcze powtarzam, jestem za to ogromnie wdzięczny i dziękuję Panu Bogu i wszystkim ludziom, którzy się tym zajmują.
Bardzo dziękuję. Pani Małgorzato, mamy przygotowanie do małżeństwa, mamy to świadomie pójście w drogę trzeźwymi. I teraz to, co najistotniejsze, tutaj ksiądz biskup mówi, 2 miliony dzieci, a to życie jest święte, to życie to największy skarb, największy, tak dzisiaj cieszyliśmy się tymi dziećmi, które tak biegały, które były z nami, to naprawdę, to ktoś powie, no nie ma niczego piękniejszego jak szczęśliwe, uśmiechnięte dziecko, które gdzieś biega, czuje się bezpieczne, zawsze gdzieś tam widzi mama, tata, prawda, te oczka takie błyszczące. No a jednak jest tak, że nie do końca ludzie są świadomi tego, jak o ten dar należy też dbać, zabiegać.
Żeby były szczęśliwe i uśmiechnięte dzieci, to muszą być szczęśliwi rodzice. To jest chyba pierwsza sprawa. Ksiądz biskup właśnie mówi, jeżeli rodzina nie potrafi, jeżeli małżonkowie nie potrafią żyć tak po Bożemu, no jak mają wychować szczęśliwe dzieci, jeżeli sami tego nie umią, jeżeli nie rozumieją świętości życia, powołania do tego, że to Pan Bóg daje życie, ale my mamy to życie tutaj na ziemi wychować i doprowadzić do Pana Boga. Uświadomiliśmy sobie z małżonkiem to, wchodząc do ruchu Światło Życie i sami dostając tak bardzo wiele z tego ruchu, kiedy mogliśmy poznać wartość rodziny, wartość relacji i miłość, mogliśmy to potem przenieść dalej. To znaczy bardzo mieliśmy takie wielkie pragnienie, żeby móc dzielić się tym, co dostaliśmy sami z innymi. Zaproszono nas do studium życia rodzinnego, skończyliśmy je, zaproszono nas do pracy w poradni, możemy pracować z narzeczonymi. Jest to dla nas takie właśnie bardzo ważne, to, że możemy mówić o tym, że życie jest święte, że jeżeli wchodzimy w związek małżeński, to musimy być otwarci na życie, które Pan Bóg daje. Różnie to bywa, życie czasem Pan Bóg daje niespodzianie. Ale każde życie jest święte. Będąc w poradni, chcemy im uświadomić, że trzeba poznać siebie, że trzeba poznać cykl kobiety, żeby zobaczyć, kiedy ona jest płodna, kiedy niepłodna, żeby mogła oni, małżonkowie, bo to jest płodność małżeńska, nie kobiety, tylko małżonków, żeby oni mogli sami świadomie decydować o tym, kiedy dziecko się pocznie, czy ten moment jest najlepszy. Oczywiście Pan Bóg jest dawcą życia, ale my możemy również decydować o tym, czy w tym danym momencie jesteśmy przygotowani na przyjęcie dziecka. Tylko że możemy to robić tylko wtedy, kiedy jesteśmy trzeźwi. I to też im cały czas mówimy. Mamy być świadomi tego, bo naturalne planowanie rodziny to nie jest jakaś antykoncepcja ekologiczna, powiedzmy, tylko to jest styl życia, to jest nasz sposób przeżywania naszego życia. My, stosując naturalne metody planowania rodziny, możemy planować dziecko, możemy odłożyć planowanie poczęcia dziecka, ale zawsze mamy świadomość tego, że to Pan Bóg daje życie i my się możemy w każdej chwili pomylić w obserwacjach, w naszych wnioskach wyciąganych z obserwacji. Każdy człowiek jest mylny, ale jeżeli będziemy trzeźwi, to całkiem inaczej na to reagujemy. My możemy podejmować decyzje. bo pod wpływem alkoholu żadnych decyzji się już rozsądnych nie podejmuje.
No i też jak ksiądz biskup powiedział, te 3 miesiące, słyszałem, że nawet kobieta powinna zabiegać o to, żeby nawet rok czasu być przygotowana, przygotowywać się do macierzyństwa od tej strony biologicznej, tak, swojego organizmu.
Zgadza się. Są różne tam formy przyjmowania kwasu foliowego i tak dalej, o trzeźwości również, ale mężczyzna również powinien być trzeźwy.
O, bardzo.
Mężczyzna również powinien być trzeźwy. Plemniki powstają mniej więcej 74 dni.
Kochani, ja zwrócę uwagę naszym słuchaczom, że my mówimy trzeźwy. Trzeźwy to znaczy, jeśli używamy tej nomenklatury trzeźwy, to znaczy, że nie nadużywający alkoholu, ale pijący z umiarem. Natomiast tutaj w tym wypadku, kiedy mówimy o poczęciu dziecka, mamy na myśli pod tym pojęciem trzeźwości całkowitą abstynencję. Całkowitą abstynencję. Tak, całkowitą abstynencję. To na to musimy zwracać uwagę, kochani, bo w pewnych momentach my jesteśmy zobowiązani. No, część ludzi nie jest abstynentami, czyli spożywa z umiarem, tak jak to mówi teologia, z umiarem alkohol i nie ma w tym nic złego, jeśli z umiarem, ale w pewnych sytuacjach każdy z nas jest zobowiązany, nawet jeśli nie jest całkowitym abstynentem, do całkowitej abstynencji. Rodzice wtedy, kiedy chcą począć dziecko, kierowca wtedy, kiedy siada z kierownicą, więc i w wielu, wielu innych sytuacjach robotnik, kiedy idzie do pracy, powinien zachować całkowitą abstynencję. Tak to wszystko rozumiemy. Kochani, ja trochę skorzystam z sytuacji, że jestem przy mikrofonie i serdecznie podziękuję naszym zacnym słuchaczom. Kochani, proszę mi wybaczyć, do Łomży to jeszcze jest 500 kilometrów, kilka godzin drogi. Ja rano muszę być w Łomży. Z całego serca dziękuję naszym zacnym słuchaczom. Będę podsłuchiwał trochę jadąc w samochodzie. A wam wszystkim, kochani, tutaj w studio i wszystkim radiosłuchaczom z całego serca błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Raz jeszcze z całego serca dziękuję. Jestem przeogromnie wdzięczny. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, ekscelencjo. Szczęść Boże. Pani Małgorzato, bo pewnie ksiądz Jan jako gospodarz bardzo dobrze wie, że ja nie. Jako rektor domu też i odpowiedzialny, tak to rozumiemy, tak i ojciec każdy. Pani Małgorzato, więc kontynuując, to dobrze pani też powiedziała, że, bo tak kobieta dzisiaj mówi macierzyństwo, ale nie ma macierzyństwa bez ojcostwa, bez odpowiedzialnego mężczyzny, tak? Nie możemy tak, że ty myśl, a ja będę jakoś tam jakoś żył.
No więc jeżeli ten odpowiedzialny mężczyzna jest i są świadomi, że dziecko się poczęło, a już po 2 tygodniach można być pewnym, że jesteśmy rodzicami, jeżeli znamy swój cykl i wiemy, jesteśmy świadomi swojej płodności, no to ten odpowiedzialny ojciec również powinien wiedzieć, że te pierwsze chwile są bardzo ważne i te pierwsze miesiące i cała ciąża jest bardzo ważna i każdy alkohol spożyty przez kobietę w tym momencie zaszkodzi dziecku. W każdej fazie rozwojowej wypicie choćby odrobiny alkoholu uszkadza poszczególne narządy.
Ktoś powie, pani przesadza.
No nie przesadzam, bo tak wczytując się w te wszystkie właśnie medyczne notatki, nie przesadzamy.
Ja tak mówię, bo niektórzy chcą się trochę uspokoić, tak, że jednak sobie można, no znowu nie, tak jak niektórzy mówią, no nie przesadzaj, albo nie być za bardzo pobożny, co to jest, 10 różańca odmówić na dzień, no nie przesadzaj z tą modlitwą, tak?
No tak, niektórzy lekarze nawet zalecają lampkę wina, ale która niekorzystnie wpływa, tak. No najbardziej pewnie niekorzystnie wpływa wypicie dużej ilości alkoholu przez matkę, tak w jakimś krótkim czasie, bo
ale
może rozłożone.
Ale wczoraj audycję w Radiu Maria, pani doktor też mówiła o tym, że nie do końca wiemy, jak organizm jednej czy drugiej kobiety reaguje na dużą, kiedy to jest duża ilość, a kiedy to jest mała.
Tak, zgadza się. Tak samo jak nie wiemy, kiedy przestać pić, żeby się nie upić, no więc to jest dokładnie to samo. Krew przez łożysko, alkohol dostaje się do dziecka, oczywiście chwilę później, ale za to bardzo długo zostaje w organizmie dziecka. Wątroba jest niewykształcona. Dorosły człowiek sobie jakoś poradzi z tym alkoholem, zneutralizuje. Dziecko sobie nie poradzi. Dlatego rodzą się dzieci z tak dużą ilością alkoholu, bo matka piła. piła przed porodem ileś tam. Ona jest trzeźwa, ale dziecko się rodzi pod wpływem alkoholu. No są niesamowite zmiany i jeżeli rozwijają się organy wewnętrzne w danym momencie, one zostają uszkodzone, no ale uszkodzony również zostaje mózg. Jest taki przyszły, przykry zespół płodowy alkoholowy, zwany FAS w skrócie z angielskiego. No to są właśnie uszkodzenia mózgu. To są właśnie uszkodzenia mózgu do tego stopnia, że ten człowiek zostaje z mentalnością dziecka. On się nie rozwija, nie jest w stanie, nie ma wyższych uczuć, nie jest w stanie podejmować decyzji, nie jest w stanie logicznie myśleć, przewidywać. On po prostu zostaje dzieckiem, którym trzeba kierować całe życie. Są z tego zespołu są różne odmiany. To nie ma tak, że jest jakiś tam czysty przypadek wyizolowany. Są przeróżne. To też oczywiście zależy od uszkodzeń. Są mniejsze, większe. No czemu nasze dzieci trafiają do poradni pedagogicznych, psychologicznych? Badamy i się okazuje, że no jakieś drobne ubytki są. No. I tak jakby się człowiek zastanowił, jak to było, kiedy nosiliśmy to dziecko pod sercem, czy to nie nasze.
Teraz później tak ludzie odsuwają, tak? Kobiety odsuwają, czy mężczyźni odsuwają to od siebie, rodzice, że to nie ich wina, no bo też żyć z takim poczuciem, że no mogliśmy inaczej. A jak odbierają to ludzie, którzy na przykład przychodzą do poradni, to co do nich mówicie, na ile to trafia, na ile jest to i jaki odbiór?
Myślę, że trafia. Czasami przychodzą osoby, które nigdy tego nie słyszały. Nikt im tego nie powiedział. W domu jest alkohol jako norma. To się po prostu pije i już. Więc oni nawet nie wiedzą, że można zrobić krzywdę dziecku. Nie są nieświadomi.
Tutaj są niewyedukowani, tak?
Kompletnie.
Nie trafili.
Kompletnie. Edukują reklamy i jakiś taki luźny styl życia, luźne podchodzenie do wszystkiego. Staramy się im pokazać, że jesteśmy od poczęcia człowiekiem. I że to każde życie jest święte. Chcemy im powiedzieć również to, że dziecko chore. No teraz te badania prenatalne i to właśnie wyszukiwanie jakichś zmian i namawianie kobiety na usunięcie, bo zabicie dziecka, bo jest chore. Przecież nikt z nas nie jest zdrowy. Każdy z nas ma jakieś choroby, każdy z nas ma jakieś ubytki. Czy my mamy prawo do tego powiedzieć, że ty nie masz prawa żyć, bo jesteś chory?
Przecież no, to ktoś takim selekcjonerem będzie.
To jest okrutne, bardzo. No więc nie można kobiecie podsunąć czegoś takiego, kiedy ona cieszy się, że będzie matką, że jest matką.
Ja myślę, ja tylko podam telefony dla tych, którzy chcieliby do nas zadzwonić. Pani Małgorzato, będzie pani mogła też jeszcze kontynuować. Jesteśmy w miejscu piastowym. Telefony 13 433 92 25, 13 433 92 25. Drugi telefon 13 433 92 62. 13 433 92 62. Pani Małgorzato, proszę.
No więc może powiem jeszcze o czasie po porodzie, o karmieniu piersią i o piciu alkoholu. No bo niestety...
W tym czasie.
Wszystko, co kobieta zje i co wypije, przechodzi do mleka matki. Jeżeli się zjemy jakąś ostrą przyprawę, czy choćby czosnek na przykład, to może być tak, że dziecko nie będzie chciało ssać piersi, bo to nie będzie dla niego coś przyjemnego i smacznego. No więc alkohol również przechodzi do
Kiedyś
mleka.
Kiedyś ktoś też tak się dzielił, że dziecko, prawda, storez ma taki z krwią. I mama sobie dopiero tego dziecka uświadomiła, przecież ja jadłem kiwi. I to kiwi spowodowało, że już te jelitka dziecka są znacznie delikatniejsze, tak? I małe niemowlę od razu to tak w taki sposób reaguje.
Zgadza się. No i z alkoholem jest tak samo, także że picie alkoholu i karmienie piersią, no to jest taka sama tragedia jak picie w czasie ciąży. Zawsze mnie przerażały właśnie takie sceny dwoje młodych ludzi, wózeczek, papieros.
Piwo.
No ale no
widzi
też
pani,
chcemy
no,
to właśnie
uświadomić. Jednych to przeraża, inni się mogą wziąć i uśmiechnąć to też.
No pewnie tak, no ja wiem.
Ale co w takiej sytuacji? Jak reagować? No bo też tutaj pani Teresa mówiła o tym, że jak trudno nieraz przekonać swoich najbliższych do tego, że chcielibyśmy rozpocząć z nową jakością nasze życie. Spróbować. Może nam się uda. Może to jest propozycja dla nas. I teraz taka propozycja, gdy wszyscy, prawda, nawet pójdźmy na spotkanie z naszymi przyjaciółmi, prawda, cieszmy się, że nam się urodziło, no ale wszyscy zażywają, no i teraz jak się w ogóle znaleźć? Czy nie pójść do nich? To są w końcu znajomi.
Nie, pójść i dać świadectwo własnego życia, pokazać, że można inaczej, że można właśnie tak. I bywa tak, że nagle się okaże, że ktoś się cieszy z tego, że my nie pijemy i on wtedy też może powiedzieć, to ja też nie będę pił.
Tego mu trzeba
było. Tak, tego mu trzeba było, tego odważniejszego, który się sprzeciwił.
Mamy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? O, nie udało się. To ja powtórzę, drodzy Państwo, telefony 13 433 92 25, 13 433 92 25, drugi 13 433 92 62, 13 433 92 62. Ksiądz biskup mówił o tej radości, tak, widział, że młodzi ludzie sobie radzą, cieszą się życiem. On się też cieszył tym, że nawet ci, którzy mieli poturbowane życie, trafili do domu dziecka, dzisiaj są szczęśliwymi nawet rodzicami.
Halo?
O, mamy telefon, tak? Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mariusz kłania się w słońcu tak z Podkarpacia. Wróciłem właśnie z miejsca piastowego. Byłem na mszy. Pozdrawiam ojca Grzegorza. Spotkaliśmy się w kościele. Ojciec pytał, czy księża już wyszli.
Mnie. O, dziękuję. Dzięki temu zdążyłem się ubrać do mszy świętej.
Tak, tak. Chciałem powiedzieć, że jestem abstynentem od 12 lat i trzeźwość narodu, trzeźwość w rodzinach, trzeźwość w Polsce leży mi bardzo na sercu. Jestem członkiem krucjaty od 12 lat i co w mojej mocy starałem się i staram modlitwą, czynem. Odwiedzałem parafię w diecezji rzeszowskiej. Mówiąc o krucjacie, zachęcając do abstynencji. I ten temat jest mi bardzo bliski. I bardzo ubolewam, jak widzę w sklepach, jak ksiądz biskup, którego też dzisiaj w homilii mówił, którego też serdecznie pozdrawiam, mówił, że no dzisiaj dostęp to jest zauważalne. Dostęp jest 24 godziny na dobę wszędzie po tych sklepach. To piwo się leje hektolitrami. Bardzo nad tym ubolewam. I no modlę się, żeby to się zmieniło jak najszybciej. Jestem, jak wspomniałem, abstynentem. Wkraczając w krucjatę, poznałem w swoim życiu kawalerskim, już abstynenckim, wspaniałą dziewczynę, która obecnie jest już jesteśmy małżeństwem 9 lat, na 10 niedługo się przełoży. Podjęliśmy taką decyzję, że będziemy mieli wesele bezalkoholowe. I zaświadczam, że moje wesele było bez alkoholu. Było bardzo piękne. Odbyło się bardzo wspaniale. Nie było kropli alkoholu. Można się bawić pięknie, wesoło. Bawiliśmy się niemal do białego rana. I wielu gości, których było na moim weselu, mi dziękowało, że i gratulowało udanego wesela. I mogę zaświadczyć, że jest to możliwe. Ja mimo mojego młodego wieku niespełna 40 lat życia mam i wielu zachęcam, żeby podjęło tę decyzję. Też abstynencji.
Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za pana telefon. Pozdrowienia dla małżonki. Dziękuję dzisiaj za spotkanie. Księdza Jana poprosimy o słowo.
No właśnie tak, ojciec zwrócił uwagę na radość taką duszpasterską. Ja to podobnie jak siostra Jacynta przez wiele lat, 18 lat pracowałem w formacji zakonnej, podstawowej i permanentnej. I tutaj przyszedłem do miejsca piastowego i okazało się, zresztą tak jak mi mówi ojciec generał, mam się zająć duszpasterstwem trzeźwościowym. Zastanawiałem się, jak ja to w ogóle będę robił. Pierwsze spotkania w ogóle z ludźmi, którzy tutaj organizowali wesele, nagle mówili o rekolekcjach, mówili o takich dniach skupienia. Ja miałem inne pomysły, jak tutaj przychodziłem. Ale jedno to, co cały czas idzie w ciągu tych 3,5 roku, 4 lat, taka ogromna radość apostolska. Ja dam przykład. No tutaj siostra wspomniała o pięknie macierzyństwa, o pięknie kobiety. Ale myśmy taki tu mieli przykład, tutaj pani Małgosia i Teresa wiedzą, o koło chodzi. Kiedy jakby piękno dziecka uratowało piękno macierzyństwa i ojcostwa. Taka mała jest dziewczynka i ona bardzo przeżywała, że jej tato ciągle jest w szpitalu. Już nawet lekarze mówili, że bardzo trudno będzie mu pomóc w jego problemie alkoholowym. I to dziecko, malutkie, ile tam, 4 latka miała ta dziewczynka, narysowała tatusia w formie takiego aniołka, który idzie do nieba. I to dziecko chciało, żeby ojciec wyrwał się z takiego czarnego miejsca, które było na dole, a u góry było ładne miejsce. I to dziecko wyrywało się do góry. I tak wspomniałem o tym, że ja pracowałem kiedyś w formacji. I kiedyś ja tak pamiętam, jak siedziałem nad takim tematem teologicznym, żeby wyjaśnić klerykom, nowicjuszom, jak człowiek ma te porywy serca coraz wyżej, taki piękny wykład teologiczny. Tymczasem to maleństwo narysowało tego tatusia na bardzo w takim wysokim poziomie, które pnie się do nieba. I wiem, że to było dla mnie taka niesamowite odkrycie, radość, że jak to Pan Bóg kieruje takim dzieckiem, całym pięknem dziecka, ona właściwie uratowała ojca, bo ojciec jak zobaczył ten rysunek, kazał sobie powiesić nad łóżkiem i on jest chyba drugi rok, nie, w abstynencji. Także, że to jest to uratowanie piękna, które jest w starszym człowieku. Natomiast ja kiedyś przeżyłem taki, bo ja robiłem na KUL-u takie studia psychoterapeutyczne związane właśnie z pomocą dla ludzi uzależnionych. I w ramach praktyki musiałem wyjechać do Wrocławia i tam przez kilka dni być wśród kobiet, które miały problem alkoholowy. I tak sobie wtedy dopiero uświadomię, jak można bardzo zniszczyć siebie, swoją urodę, swoje piękno. Ząbków wszystkich nie ma, podkrążone oczy. Jak można bardzo zniszczyć swoje piękno przez alkohol. To był taki dla mnie wstrząs ogromnie duży. Później przez pewien czas, też właściwie przez 6 lat, chodziłem do Łagiewnik, do Sił z Matki Bożej Miłosierdzia, takiego ośrodka, które tam one mają przy sanktuarium. I też nieraz tak przyglądałem się dziewczętom, które były przywożone nieraz tam do ośrodka, jak bardzo alkohol może zniszczyć piękno kobiety. I tutaj jednak taką, to ojciec tak mnie jakoś do tego prowadził. I tutaj przeżywanie takiej ogromnej radości, kiedy widać, jak uratowane jest piękno człowieka przez małe dziecko. A z drugiej strony to widać, jaka jest ogromna radość. Tutaj dzisiaj mieliśmy takie świadectwo przed mszą świętą. To była taka cisza, kiedy zaczęli mówić, wyciszyło się wszystko. I też taka ogromna radość w tej rodzinie trzech synów. Ogromnie się cieszyło, że mieli wspaniałe świętowanie Bożego Narodzenia. I oni takie dawali świadectwo. Wspaniałe świętowanie Bożego Narodzenia. Tato nie pił. I to nie były dzieci. To są dorośli synowie, którzy już razem z nim prowadzą jakąś tam firmę. I to jest jednak to rozpoczęcie tego dobra, ruszenie tego, tej maszyny jakby, takiej oczeźwiającej, oczęszającej. To jest właśnie trudne i wydaje mi się, ja coraz bardziej dochodzę do dyskusji, to jest sprawa ta woli.
Dojrzałość tych synów, że pozwolili i zaakceptowali ojca, tak? Na nowo, bo nieraz jest to tak, że czują się odtrąceni, nie chcą mieć z tobą nic do czynienia, bo czują się skrzywdzeni, czy gdzieś tam skrzywdzona mama. A tutaj jednak to...
Natomiast ja powiem ojcu, że ja pewno troszkę taki nawet zaskoczony jestem, ile radości wnosi w moje życie właśnie obecna praca. I sobie nieraz tak myślałem, w jaki sposób ja bym zaistniał w tym duszpasterstwie trzeźwościowym, bo myśmy nieraz tak dyskutowali też w zarządzie zgromadzenia, w jaki sposób tu w miejscu piastowym to powinno być bardziej zdynamizowane. Też nieraz tak się zastanawiam, jak to powinno iść.
Żeby Markiewicz się nie wstydził.
Tak, żeby się Markiewicz zaraz nie wstydził, właśnie. A tu nagle okazuje się, że naprawdę człowiek może mieć tyle radości, ale ja już to powiedziałem na antenie Radia Maria i teraz chcę to podkreślić. Mnie dużo pomogli świeccy apostołowie. To są właśnie tutaj, siedzą obydwie.
Myślę, że to jest przełożenie na nasza kapłańska praca, tak? Czy wspólnot zakonnych, a wtedy, kiedy oni poczują, że tak jest odpowiedź, dają świadectwo. Ojciec Święty mówi, że to jest dzisiaj czas ludzi świeckich też. Tak. Gdzie ksiądz nie dojdzie, to
on. Zele mówi, że świeccy poznali się na księdzu, ksiądz się poznał na świeckich.
I mamy.
Ale to jest tak wziąć pod uwagę chociażby dzisiejszy dzień ogólnopolskiej modlitwie. To Gosia tutaj razem z mężem byli odpowiedzialni. Magda i ten dopiero wchodzą w tą razem ze swoim mężem Krzyśkiem. I tutaj każdy miał swoją działkę. I to jest, świeccy pomogli. I właściwie taką pracę...
Krzyśka męża, tak?
Tadeusza. Natomiast jest jedno, wydaje mi się, że w takiej pracy koniecznie są potrzebni ludzie świeccy, którzy zaangażują się, stoją obok duszpasterza i mu pomagają. Czasami może podsyłają mu takich, którzy potrzebują problemu duchowego.
Ja myślę, że bo tak mówimy świadectwo, ale oni realizują, tak? Oni to konkretnie realizują w swoim życiu. Próbujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże,
Pani.
Monika z Krakowa.
Prosimy.
I bardzo dziękuję, że Panie poruszyły temat zespołu FAS, alkoholowego zespołu płodowego, ponieważ jest to zagadnienie w większości nieznane dla społeczeństwa, a skutki spożywania alkoholu przez matki w okresie ciąży są straszne, bo zespół ten uwidacznia się albo w początkowym okresie, potem w okresie wzrastania, a nawet u ludzi dorosłych są następstwa tego spożywania alkoholu przez matkę czy obojga rodziców. Dzieci takie mają trudności wychowawcze i te trudności są niejednokrotnie powodem, że rodzice, którzy adoptowali dziecko, rezygnują z tej adopcji, co jest niezwykle przykre przecież dla tych rodziców i dla tego dziecka. Byłam na spotkaniu z panią psycholog, która pisała pracę doktorską na temat zespołu FAS i to, co mnie przeraziło na tym spotkaniu, to, że pani psycholog miała ogromne kłopoty z zebraniem grupy kontrolnej dzieci zdrowych, dzieci, których matki nie spożywały alkoholu w okresie ciąży. Tych dzieci z zespołem FAS było ponad 120, a tych dzieci zdrowych nawet nie zebrała 60. Ankiety wypełniane przez matki świadczyły o spożywaniu powszechnym alkoholu przez kobiety w okresie ciąży. I to, co zauważyła, że kobiety z terenu Polski północnej spożywały w większości alkohol w początkach ciąży. Natomiast na terenie Polski południowej spożywały alkohol w drugiej połowie ciąży. Co jest niezwykle zastanawiające, bo jeśli kobieta wie, że jest w ciąży i spożywa alkohol, no to nie wiem, czy tak niska jest jej świadomość, że nie rozumie, jaką szkodę wyrządza nie tylko sobie, ale i dziecku. I teraz moje obserwacje. W ubiegłym roku przebywałam w Krośnie, blisko miejsca piastowego, i z przerażeniem patrzyłam, jak tamtejsza społeczność w różnym wieku, były to również młode kobiety, nawet dziewczyny, powiedziałabym, wywoziły z marketu wózki sklepowe pełne piwa. I z czego to wynikało? Market reklamował tanio piwo, reklamował sprzedaż piwa druga paka za 50%, a nawet były dni, kiedy za jeden grosz można było kupić drugą wielką pakę piwa. I teraz jaką my mamy świadomość społeczeństwa? Jak to społeczeństwo daje się oszukiwać? Kupuje za jeden grosz takie wstrętne piwo, które potem niszczy im narządy wewnętrzne, wątrobę, nerki, mózg, i w takich ogromnych ilościach to jest spożywane. I teraz chciałabym powiedzieć, jak Państwo uważacie, w jaki sposób propagować ten zespół was i w jaki sposób uświadamiać to społeczeństwo, żeby nie spożywało napojów alkoholowych, a przede wszystkim tego tak toksycznego piwa. I chciałabym prosić o wypowiedzi tutaj osób dyskutujących na ten temat. Co możemy robić, ażeby ta świadomość była większa? Myślę, że również należałoby tutaj zaangażować poprzez Kościół osoby duchowne, gdyby w kazaniach o tym na ten temat mówiono, bo właściwie jest tylko miesiąc sierpień, a potem już na ten temat nie jest nic mówione.
Bardzo, bardzo dziękuję Pani Moniko.
Dziękuję
za bardzo. Ten głos. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Siostra, proszę, Hyacynta.
Bardzo często kobiety, z którymi ja pracuję, nie są przygotowywane do macierzyństwa i dla nich ciąża to jest koniecznością. Więc to, co tutaj pani Małgosia mówiła, to rzeczywiście to jest wspaniałe właśnie to przygotowanie, czy chociażby nawet propozycja tej abstynencji. A one wpadły, tak mówiąc przysłowiowo, bo tak to one...
A tak podobno wszyscy mówią, że trzeba mówić, edukować to seksualnie, prawda?
Tak.
A wygląda na to, że my jako społeczeństwo, czy ludzie bardzo często nie radzą sobie z tym, co zasadnicze, tak? To przygotowanie do zadań, które stoją przed nami, przed kobietą, mężczyzną, w zależności od powołania.
Tak, tutaj wydaje się, że sam okres narzeczeństwa nie jest właściwie przeżywany, bo wszystko to, co dzieje się w środkach przekazu, to jest reklamą właśnie tego wypróbowania się przed ślubem, ale wtedy się nie zakłada, że kobieta musi być trzeźwa i zresztą, no, że dziecko ma być poczęte z miłości. Dlatego jeżeli to jest ciąża przypadkowa, to bardzo często właśnie, tak jak u nas te matki, które są, to się gdzieś dziecko poczęło na imprezie, więc wiadomo, że poczęło się już w stanie nietrzeźwym. No i ten zespół FAS, o którym to jest mówione, on potem ma wpływ na całe życie. Zresztą bardzo często te matki są z zespołem FAS. I to jest jakby taka konieczność powtarzania tych błędów, które gdzieś tam popełnili ich rodzice, bo same nie zostały wychowane przez własnych rodziców do odpowiedzialnego macierzyństwa.
Dziękuję. Pani Teresa.
Ja chciałam jeszcze tak dodać, bo jak rozmawiamy z narzeczonymi, z których przygotowujemy do sakramentu małżeństwa, to też mówimy o tym, czy oni się znają, czy oni naprawdę tylko od strony takiej fizycznej znają się, ale też i takiej duchowej. I często jest tak, że dziewczyna tak naprawdę wie o uzależnieniu swojego chłopaka, który nawet tego nie kryje, że w domu się pije, że przy różnych uroczystościach, że to jest normalne. I nieraz dziewczyny mówią, że a jak się ożeni, to się odmieni. Tylko że nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że może się odmienić na gorsze. I bywa też, no też widzimy takie taką jakby no, taką sytuację, że często te dziewczyny, te narzeczone przychodzą właśnie już w stanie błogosławionym. I jak rozmawiamy o ich świadomości właśnie tutaj, kiedy my ich mamy uczyć tych naturalnych metod, tłumaczyć im jak to wygląda, to jest bardzo trudno, ponieważ no one będą w stanie błogosławionym, nie są w stanie sprawdzić jak ich organizm funkcjonuje, jak nawet niektóre nie pamiętają, kiedy miały ostatnią miesiączkę, w jakiej fazie są, jak się czują, więc jest to bardzo trudno im wytłumaczyć. Mamy takie różne materiały, które im dajemy właśnie o takich problemach, o uzależnieniach, jak później pomóc sobie. Ale tak naprawdę no, jest bardzo trudno dotrzeć do nich, że może być problem, że dziewczyna, która na przykład czeka na między jedną a drugą katechezą, jeszcze wychodzi na pole, żeby zapalić papierosa, no bo jest jeszcze chwilka wolna, a tu widzimy, że jest w ciąży. Więc to jest też bardzo ważne i ten temat, który w tym roku jest, że kochająca matka zawsze trzeźwa, to jest bardzo ważne i dla nas kobiet i matek przede wszystkim powinniśmy sobie wziąć do serca i dawać też taki przykład, bo nasz ksiądz kochany Władysław Zonzel zawsze nam mówi na tych naszych spotkaniach, że daj przykład, a nie wykład. I my matki naprawdę musimy dać taki przykład, bo też do nas, do naszej poradni przychodzą małżonkowi z różnymi problemami i czasem mamy płaczą, że dziecko jest uzależnione od narkotyków, od alkoholu.
Właśnie, bo teraz jakiś... się myślimy, po której stronie jest ta odpowiedzialność, tak? Gdzie miejsce kobiety czy matki, a gdzie ojca, mężczyzny?
No właśnie, martwią się obydwoje o to dziecko i nieraz mówią, że wszystko byśmy dla niego zrobili, ale jak mówię na przykład, no to podpiszcie krucjatę za niego. A oni wtedy mówią, no ale to nie my mamy problem, to dziecko ma problem. I wtedy też jest bardzo trudno tym rodzicom wytłumaczyć, że no jak jeżeli wy coś nie ofiarujecie mu, takiego daru serca, nie dacie za to dziecko, to jak ono się może zmienić, skoro ono może nie miało tego przykładu w domu, bo może na okrągło były te różne uroczystości z alkoholem, więc gdzie ono się tego miało nauczyć? I teraz no, nie są w stanie... I
teraz daj coś, co cię kosztuje. Tak.
Mówią, że wszystko by zrobili, ale no krucjatę? No to jak?
Co to znaczy wszystko?
Więc to świadectwo matek, przede wszystkim matek, no ale i ojców oczywiście, jeżeli ojcowie nie będą wspierać matek, a matki ojców, bo to tak nie da się, prawda? Ja wiem, jak u nas w domu, jeżeli mąż ma inne zdania, ja mam inne zdanie, to dzieci tak potrafią to wykorzystać przeciwko nam, że wychodzą na swoje, więc oni... bardzo w dobry sposób mają na rodziców, jeżeli rodzice...
na drobne rodziców.
Tak, tak. Jeżeli rodzice jednym głosem nie mówią, że tak, tak, nie, nie.
Macie czas ustalić wspólne zdanie, czy to jest chyba ważne, czy nie?
My musimy.
To jest taka strategia, czy po prostu wy musicie rozmawiać z sobą, żebyście...
My musimy rozmawiać, ponieważ nasze dzieci, szczególnie te starsze, wchodzą w taki wiek dojrzewania i zaczynają się takie różne nieporozumienia. I no mój mąż jest taki troszkę... dzieci go potrafią urobić. Może mi będzie miał za złe.
Nie, dobry tata, mówię. To jest dobry tata. No.
Natomiast ja jestem bardziej taka wymagająca i nieraz jak coś u mnie dzieci nie wskurają, idą do tatusia. I dlatego ja nieraz mówię, chodź, musimy gdzieś wyjść na spacer, czy
może
gdzieś musimy ustalić.
Może tata ma takie wyrzuty, że może rzadziej jest z dziećmi, bo ma więcej zajęć poza. I dlatego może tutaj łatwiej go tak trochę podejść.
No różnie to jest. Ale dzieci
ale
wiedzą.
Idziecie na spacer i omawiacie
tak,
strategię.
My mówimy, proszę nam nie przeszkadzać, idziemy na randkę. Więc idziemy sobie do lasu na spacer i wtedy wykładamy sobie, jak to się mówi, kawa na ławę, nie? I tylko, że no, dzieci mają sposoby. Dzieci mają sposoby.
Obserwatorzy.
Tak.
Ksiądz
Jan. Chciałem nawiązać do tego, co mówiła Teresa, że jakie jest ogromnie ważne, by ci, którzy żyją w ogóle wokół ludzi mających problem alkoholowy, żeby sobie zdawali sprawę, że na nich to jest ogromny też wpływ, że tworzy się pewne środowisko trzeźwości.
to tak jak mi nieraz niektórzy tu mówią, że on jedzie gdzieś tam na jakiś odwyk, że przeszedł przez jakąś terapię, przychodzi do domu i okazuje się, że dalej ma komfort picia. I on niestety, to jest tak jak lis w kurniku, nie? Nie da rady, ten nie da na się powstrzymać. I tu jest, my tak próbujemy tutaj na wszystkie sposoby jakoś tak to organizować, te spotkania, chociażby miesięczne, żeby były dzieci. Dzieci tutaj sobie idą do sarki i zespół ten Gloria próbuje nam im pomagać, a starsi mają spotkania.
Ten zespół, że dzisiaj grał?
Tak.
No świetnie to robili.
No oni z dziećmi fajnie to robią. I tu jest jedna rzecz, że tak właśnie też oni tak nawet tak by nie byli pokazywani tak wybitnie jako zespół muzyczny, chociaż wydaje mi się, że są dobrzy i fajnie prowadzili. Już mają na koncie trzy dni dziecka, które prowadzili tutaj w miejscowościach obok.
Dzieci przychodziły, czy nie?
Tak, oni tam z dziećmi doskonale. To tak,
papierek lakmusowy.
Tak, ja uważam, że w ogóle te wszystkie dziewczyny, które tu grają w zespole Gloria, one mogą wspaniale sobie radzić z dziećmi, są dobrymi wodzirejami dla dzieciaków.
No. Próbujemy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Adam Przybysz, się kłania z Krosna.
Prosimy, panie Adamie.
Byłem dzisiaj na tych uroczystościach w miejscu piastowym. No, takie pełne przeżycie po raz kolejny. Chciałem powiedzieć tak, że jestem ojcem trzech synów. Halo?
Tak. I jesteśmy, panie Adamie. Bardzo proszę.
No, jestem ojcem trzech synów. 4-letniego, 10-letniego i 13 lat. I powiem tak, że to, co biskup Frankowski mówił, że jednak decydentom nie zależy na tym, bo ja działam w Radzie Osiedla tutaj w Krośnie. Jednak powstało w ostatnim czasie mnóstwo tych sklepów monopolowych. Walczymy z tym, próbujemy, piszemy podania do prezydenta, ale im to nie zależy, bo oni mają z tego zysk. Łatwy zysk, wydaje się, wbrew pozorom. A potem dokładamy do patologii, do rodzin rozbitych. I tutaj myślę, że w gestii właśnie władz samorządowych.
Panie Adamie, ja takie mam pytanie. Czy w tych sklepach coś jeszcze się sprzedaje oprócz alkoholu?
A jest sklep tutaj na osiedlu jedyny, tylko monopolowy, może jakieś tam chipsy i paluszki.
No to można by tam w ogóle nie chodzić na przykład, nie?
No to można by nie chodzić. My tu apelujemy i podejmujemy, bo ja mówię, że ważna jest kostka chodnikowa i chodnik, ale ważny jest człowiek i myślę, że trzeba tym ludziom właśnie, bo ja pracuję w szkole, widzę te dzieci ubogie, które są zaniedbane i trzeba im pomagać właśnie, bo bardzo często nauczyciele na zasadzie umiesz, nie umiesz, wiesz, nie wiesz, ale nie patrzą, co się dzieje z tym dzieckiem, że to dziecko nie spało w nocy, że nie jadło śniadania, że ma problemy właśnie. Myślę, że to jest dramat dzisiejszego czasu i człowieka, ale ja bym powiedział tak, jeszcze tak, żeby nie przeciągać. Jakie są podłoża tego, że władzy dzisiejszej, która rządzi, nie zależy na tym, bo łatwiej jest manipulować i sterować człowiekiem, który jest rozpity, który jest mało wykształcony, że ludzie z rozpaczy piją, bo po prostu nie widzą sensu życia, bo są w ubóstwie. No i myślę, że to jest też takie podłoże, że no i też bardzo często widzę, że alkohol dominuje, bo człowiek chce wypić i wtedy zaistnieć w środowisku, pokazać, co jest wart w kontekście, że zabiera głos, że brakuje odwagi, więc dla odwagi trzeba się napić. Ja po prostu pochodzę z środowiska ciężkiego i kiedy dzisiaj wracam do swojej miejscowości, bo mieszkałem w województwie tarnowrzeckim, byłem, i kiedy przyjeżdżam do tego środowiska, widzę, ile młodych ludzi, dzisiaj dorosłych, mają 45 lat, bo ja mam tyle lat, rozpitych zmarnowali swoje życie. A ja dzięki temu, że zaufałem Panu Bogu, zaufałem w pełni Panu Bogu, wyszedłem na człowieka. No, oczywiście diabeł kusi i działa i trzeba być ciągle blisko Pana Boga i ciągle modlić się i prosić o łaski. I myślę, że kto Panu Bogu zaufa w pełni, to myślę, że z tego wyjdzie.
Bardzo dziękuję, panie Adamie. Pozdrowienia dla małżonki,
pozdrawiam
dla chłopaków.
Pozdrawiam księdza Jana, pozdrawiam wszystkich, którzy...
Dziękuję bardzo.
Pożycie Radio Maryja. Bóg zapłać za wszystko.
Dziękujemy bardzo.
Bóg zapłać kto do pana Adama?
Może ja coś
bardzo proszę, pani Teresa.
Na pewno jest trudno i my też tego doświadczamy. Ja mam takie doświadczenie, że jak organizowaliśmy to ogólnopolskie wesele WESEL, to Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Warszawy przysłała nam różne materiały. Między innymi przysłali nam takie plakaty, gdzie były jakby narysowane takie dzieci takie dzieci no, trochę maltretowane przez rodziców, ale też i takie napisy były, że zakaz sprzedaży dzieciom alkoholu poniżej 18 roku życia. I te plakaty Parpa promowała, jakby rozdawała po sklepach, żeby wieszać w sklepach. I przysłali nam bardzo dużo takich plakatów i ja zadowolona, że mam pełno tych plakatów i mogę iść i komuś się zaproponować. Zaczęłam chodzić po tych sklepach i tak naprawdę reakcja była taka, że tam, gdzie nie miałam znajomych, to od razu panie mi mówiły, nie, absolutnie, bo my jesteśmy w sieci, my tutaj gdzie co powiesimy, gdzie co postawimy, to my za to później odpowiadamy. A tam, gdzie miałam znajomych, tam mi mówili, no nie wiem, no chyba się kierownik nie zgodzi, no nie wiem, no najwyżej jeden zostaw, ale nie obiecam ci. I no parę tych plakatów zostawiłam, ale nigdzie ani jeden plakat nie został powieszony.
No i co robić, jak mamy takie, można by, niesprzyjające warunki?
No wiadomo, że jest trudno, ale przecież nie można się poddawać. To tak jak i z tymi weselami bezalkoholowymi. Mówią, że wszyscy piją. Nieprawda. Nie jest tak, że wszyscy piją. Myśmy mieli w tamtym roku takie piękne świadectwo młodych ludzi, Oli i Tomka, którzy zawarli związek małżeński. I tak naprawdę mieli wesele bezalkoholowe, ale oni obydwoje nie są w krucjacie. I ktoś by powiedział, no w krucjacie są, no to musieli, bo nie mogli kupić, prawda? Ale oni nie są w krucjacie i zdecydowali się na wesele bezalkoholowe. Mieli ogromne wsparcie ze swoich rodziców. Tak Tomek ma wspaniałych rodziców, którzy go wspierali i Ola. I oni powiedzieli, słuchajcie, my wam nie nakażemy tego. Skoro chcecie, my wszystko zrobimy, żeby wam pomóc. I dzięki właśnie takim rodzicom oni mogli no przeżyć coś pięknego, bali się bardzo, strach mieli w oczach, bali się po prostu, bo Ola też się bała, że ta msza święta będzie bardzo długo, bo było bardzo dużo ludzi, bardzo dużo księży i ona mówi, co nasi goście na to powiedzą. Ale później jak się msza święta skończyła, to ona mówi, że ona miała wrażenie, że ta msza minutę trwała. Taka po prostu była atmosfera i przeżyli wszyscy bardzo pięknie to. Ich ciocie, prawda, ich rodzina też miała odnowienie to przyrzeczeń małżeńskich. I to było świadectwo naprawdę dla całej ich rodziny.
Pani Agnieszka, takie szczęście tych rodziców, którym się udało. No bo jest dom dziecka, rozdzieleni rodzice od dzieci, ale może też są takie sytuacje, że jednak gdzieś rodzice dojrzewają, udaje się.
W okresie od 8 lat, jak pracuję w naszym domu, no miałam przyjemność spotkać rodziny i dokończyć pracę, można tak powiedzieć, gdzie udało się zrobić wszystko, żeby rodzina powróciła na ten prawidłowy tor, żeby przestała pić, że znaleźli pracę, żeby dziecko mogło powrócić do domu rodzinnego, do mamy i do taty. Na myśl przychodzi mi jedna rodzina, z którą tak naprawdę od początku było bardzo trudno. Zawsze jakieś tam kłody się pod nogami pojawiały. Jak nie ze strony innych instytucji wspierających, tak ze strony najbliższych, tak prawda, tej rodziny. Ale udało się. Chłopiec powrócił do domu i dzisiaj wiem, że z nim funkcjonuje bardzo dobrze. Matka nie pije, ojciec nie pije, dają radę. Oczywiście dalej jest poradnictwo, dalej jest wsparcie pedagogów, terapeutów, którzy cały czas z rodziną mają kontakt i cały czas jest kontakt z nadzoru kuratora społecznego, który no naprawdę bardzo dużą rolę tutaj odgrywa. W ostatnim czasie pojawiła się tak samo rola, stanowisko w ogóle w ośrodku pomocy społecznej, jak się nazywa asystent rodzinny, który ma za zadanie stricte spracować z rodziną. Ma za zadanie pójść z rodziną do ośrodka, do nie wiem, do psychologa, do pedagoga, umówić wizytę, zapłacić czynsz. No takie proste czynności, które tak naprawdę rodzinom stwarzają bardzo duży problem. Mam mamę, która ma chorobę depresyjną, bierze systematycznie leki, jest leczona specjalistycznie, no, która boi się wyjść z domu. Mąż, no niestety, przynosi pieniążki do domu i na tym polega jego rola, ale są synowie, którzy starają się, młodsi, bo starszy niestety poszedł w kroki ojca. Staramy się tutaj go troszeczkę naprowadzić, żeby wyszedł z tego wszystkiego. Co prawda nie nadużywa alkoholu, ale zaczyna swoją demoralizację. To znaczy, nie chodzi do szkoły, pomimo pełnoletności nie pracuje i demoralizuje swoje młodsze rodzeństwo poprzez bicie, poprzez pokazywanie, że można żyć inaczej, że to tam słuchać.
Taki zbuntowany.
Taki zbuntowany młody człowiek, ale udało się wypracować tyle, że po prostu poszedł zapisać się do urzędu pracy po to, żeby dostać zasiłek, tak? Żeby być ubezpieczonym, żeby w razie jakiegokolwiek wypadku, przypadku, cokolwiek, a przecież różne rzeczy w życiu się zdarzają, żeby miał to dostęp do świadczeń zdrowotnych. No i kroczek po kroczku, powolutku staramy się pomóc dzieciom i przede wszystkim rodzicom. Są mamy, które otwarcie mówią, że mają problem z alkoholem. Mam mamę, która wręcz niemalże jakby mogła to by codziennie do mnie wydzwaniała na telefon prywatny po to, żeby powiedzieć: Pani Agnieszko, dzisiaj obudziłam się, jestem trzeźwa i bardzo z tego powodu się cieszę. Jest to naprawdę motywujące i ja się cieszę, popieram, wspieram, mówię bardzo super, tak dalej, tak do przodu. Ma problemy inne, bo wiadomo, mąż troszeczkę też nadużywa alkoholu, ale ona to robi nie dla męża, jak mi to powiedziała ostatnio. Już na mężu jej nie zależy, zależy jej na dzieciach i na tym, żeby stworzyć dziecku właściwy dom, żeby to dziecko nie musiało patrzeć na to, że jest ten alkohol, tak? Że alkohol nie jest najważniejszy. Jesteś ważny ty i ja i stanowimy jedność. No, tato niestety nie chce z nami współpracować.
Może uda się i z tatą.
Może i się uda, ale to powoli.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I czy już jesteśmy?
Tak, jesteśmy.
Jadwiga z Krosna, od Ducha Świętego księży Michalitów. Także witam serdecznie księdza Grzegorza. Nie mogłam, byłam oczywiście, pragnęłam choć tę rączkę świętą ucałować, nie było okazji, bo za późno przyszłam, żeby się tam gdzieś docisnąć do gdzie inni mieli to szczęście, przepraszam, tak jestem, że prawda, stremowana, że aż mi się język plącze. Cieszę się, witam wszystkich zebranych. Mówicie przecudownie. Arcybiskupa pozdrawiam, naszego księdza oczywiście Józefa Michalika. Cudownie mówił, było taka, była atmosfera piękna. Najpierw o tym parę słów. Śliczna i był taki szczęśliwy, widać, była sprawa rodzin mu leży na sercu. I
Pani Jadwigo, jeżeli możemy, bo czas patrzy...
Już słowo. To biskup dobrze. Mówił cudownie i w studiu. A teraz do rzeczy. Mianowicie mówiliście, kochani, że ten tamten rok był drogiego naszego apostoła abstynencji błogosławionego Bronisława. Teraz, że siostry matki ukochanej Kaworek, sługi Bożej. No ale jakoś tak nie ma o naszej ukochanej matce Annie Kaworek niewiele mówiono. I pragnę dlatego tak może dwa słowa, mianowicie, że to taka naprawdę cudowna matka była i ten moment, w którym ktoś z obecnych studiów wspomniał, jak było trudno i jak uciekła, bo to Ślązaczka była, prawda, to wszyscy wiedzą, więc że uciekła po prostu, bo tak było trudno, ale wróciła. Wróciła dlatego, że miała to serce matki. Matki to duchowe, to właśnie macierzyństwo w niej przesiliło się, prawda, no i miłość Chrystusa oczywiście, no i pragnienie służenia tym maluchom ukochanym, prawda, bo przecież ojciec Bronisław powtarzał zresztą to i w zapiskach jest sióstr, doczytałam się, prawda, że jak często powtarzał, że bez was nigdy mnie nie zawiodliście. No najbardziej oczywiście matka, sługa Boża, matka Kaworek, Ania, najdroższa matka, która była wzorem i przykładem. Siostry tak samo. W Pawlikowicach, jak one tam trudne warunki miały, jak one tam pojechały na górkę, musiały zjeżdżać na ślizgawce do kościoła chodząc, jakoś siedziały na deskach porobionych, cegłami popodstawiane, były ich ławki, jak to wszystko wspomnę, one tam wiedzą, w studium co są, to wiedzą i ksiądz Jan też wie.
Panie Jadwigo, bardzo dziękuję.
Ale jeszcze słowo. To jeszcze o weselach tylko dwa słowa. Dwa słowa o weselu powiem, a mianowicie o tym, że wspomnieć należy, że jak mówicie o tych weselach bezalkoholowych, to moi drogi, drodzy obecni, dam was, zwłaszcza te panie, które są niezakonniczami, jedna czy dwie, bo nie wiem ile, no to oczywiście wspomnę o tym, jak w jaki sposób błogosławiony ojciec drogi nasz Bronisław wesela, jak się odbywały, czy to w Gaci, czy w Błażowej, jak walczył z alkoholizmem, to mianowicie oczywiście to była sprawa taka, że spłacało się kaucję, warto to wiedzieć, więc kaucję do proboszcza. Zamawiający wesele, to znaczy rodzice, prawda, spłacali kaucję. I pod warunkiem to było tak, jeżeli nie będzie burdy, czyli mało wódki, to wtedy kaucja wróci. Wróci, no i będzie fajnie, ale jeżeli będzie jakaś bijatyka, no to oczywiście kaucja przepadała i szło to na cele charytatywne, czyli dla biedaków. Więc tak, ojciec, jednym ze sposobów walczenia było z naszego drogiego, błogosławionego Bronisława, a Anna Kawelek, cudowna matka, najdroższa, niech oby na ołtarzu.
Pani Jadwigo, bardzo, bardzo dziękuję.
Szczęść Boże.
Mamy te przykłady, tak? Wspomniane tak, i matkę.
Tak, to znaczy, ja tak sądzę, ja bym chciał dopowiedzieć, bo tak rozpocząłem na samym początku, na temat księdza Bronisława Malkiewicza jako wzór mężczyzny, który rzeczywiście, nie będąc ojcem fizycznym, bardzo oddał się dzieciom. Człowiek, który rzeczywiście starał się pomóc chłopcom, organizując tutaj na górce dla nich pomoc. I na drodze tego człowieka, po tylu latach bardzo pięknych tych duszpasterskich doświadczeniach, staje 22-letnia młoda kobieta, która pragnęła być zakonnicą i tutaj to jej oddanie. Ja to już kilka razy mówiłem do sióstr Michalitek w różnych konferencjach, że dla mnie u niej heroizm to pierwszy taki ogromny heroizm właśnie był pokazany wtedy, kiedy ona musiała przezwyciężyć samą siebie. Przyszła do tej straszliwej biedy galicyjskiej i rzeczywiście całe to piękno kobiece, to jej macierzyństwa zostało udowodnione, kiedy wróciła z powrotem i tutaj dalej opiekowała się tymi dziećmi. I stąd też właśnie tak jakoś nawiązałem, że jednak tamtego roku udało nam się to ojcostwo pokazać i tutaj teraz macierzyństwo takie duchowe.
Dziękuję. Siostra Hyacynta.
Ja tak z potrzeby serca chcę jeszcze dopowiedzieć coś o matce Annie. Niedawno, w początkach lat 90. rozpoczął się proces na terenie diecezji. Teraz już jest w Rzymie. I kiedy siostry zeznawały, bo jeszcze dużo sióstr żyło, które pamiętały matkę Annę, to prawie każda jakby podkreślała jej właśnie takie dobre matczyne serce, że była bardzo osobą ciepłą, bardzo taką wrażliwą i bardzo delikatną. I właśnie taką była bardzo dobrą matką dla sióstr i dla dzieci. Dzieci, jak się gdzieś tam pojawiała, momentalnie przybiegały do niej właśnie tak jak do matki. I zresztą to, co tu ksiądz Jan wspomniał, ksiądz Markiewicz bardzo cenił siostry. Tak naprawdę, kiedy musieli klerycy rozejść się, bo bardzo trudno powstawały zgromadzenia, siostry zostały na statusie służących i po prostu jakby one jakby przetrwały, kiedy musieli się prawie wszyscy rozejść, wychowawcy od księdza Markiewicza, takie było postanowienie władz, to właśnie one przetrwały. I kiedyś nawet księża Michalici żartowali, że matka Anna jest też ich współzałożycielką, nie tylko naszą współzałożycielką, ale również ich współzałożycielką. I sądzę, że my też dużo czerpiemy właśnie z wzoru, chociaż nie zostawiła dużo pism, bardzo skromna to była, bardzo to jednak przetrwała ta pamięć o jej właśnie takim sercu macierzyńskim.
Tutaj właściwie nawet tak był tu wspomniany ksiądz Władysław Zonzel. On tutaj jakoś, gdy było wesele wesel, tak mocno podkreślał, że to jest taka górka, nawet nazwał ją górką przemienienia, że tu jest święty Michał Archanioł, że tu jest błogosławiony ksiądz Bronisław Malkiewicz. I to jest prawda. Przecież ja bardzo często nawet biorę takich małżonków, którzy przysięgają, że nie będą
pić, żeby będą trwali w trzeźwości. Idziemy do świętego Michała Archanioła, do kaplicy tam, żeby podjąć dobrą decyzję. Święty Michał Archanioł jest patronem dobrych decyzji. A później przy relikwiach księdza Bronisława Markiewicza jest przyrzeczenie, że nie będzie rok pił, nie będzie dwóch lat pił. A wydaje mi się tak, nawet teraz przygotowując tą dziesiątą ogólnopolską modlitwę o trzeźwość narodu, tak myślałem, przecież bogactwem ogromnym na tej drodze trzeźwości jest matka Anna. Ta trzecia osoba powinna bardzo mocno zaistnieć, wydaje mi się, dla wielu kobiet na tym terenie. Bo to są dary, które rzeczywiście dane są nam od Boga i pewno byłaby ogromną taką pomocą właśnie.
Jeszcze tylko jedno zdanie chcę dodać. Właśnie kiedy rozpoczynał się proces kanonizacyjny w miejscu piastowym, ksiądz arcybiskup Michalik powiedział takie jedno zdanie, które bardzo mocno mi zapadło. Powiedział tak, że przy dębie, jakim był Markiewicz, wyrosła piękna jodła, którą jest matka Anna. To są metafory, ale myślę, że po prostu ta osoba bardzo dużo wniosła właśnie w to miejsce miasta.
Tak, tak. Bo to nie można się tylko opierać na sobie. To człowiek jest to, co na przykład ja podziwiam ludzi, którzy muszą jechać do rodzin i tak jak ty, jak pani Agnieszko, tam musisz rozmawiać. Ile to trzeba cierpliwości. Ale jednak jak jest pomoc taka z nieba, łaska boska, to jeszcze człowiek jakoś to wytrzymuje, dosłownie.
Tak, najbardziej jest to dużym ułatwieniem, no nie ukrywam, no praca nie jest łatwa, ale lubię swoją pracę, bo gdybym jej nie lubiła, to bym
można
nie
powiedzieć,
była...
łatwiej pójść do swoich, tak? A tutaj idziemy zupełnie
właśnie
do...
Właśnie nie, chyba nie? Wolę jednak iść do obcych niż do swoich. Ze swoimi, z bliskimi, ja przynajmniej tak osobiście mam duży problem, żeby porozmawiać tak otwarcie, powiedzieć im tak naprawdę, co powinni zrobić, bo no jest to, że tam, nie wiem, no, w cudzysłowie teraz mówię, bo nie przykład wujek, tato czy tam dziadek, no łatwiej mi jest rozmawiać z jednak osobą obcą dla mnie, gdzie widzę ten problem pod innym kątem. Ja pracuję z rodziną, później pracuję z dzieckiem. Są koleżanki, które pracują z dzieckiem i pracują z rodziną, więc my się łączymy. Przede wszystkim jest pierwszą rzeczą, która musi być zrobiona, stworzenie takiego planu pracy, co powinniśmy zrobić z dzieckiem, a co powinniśmy zrobić z rodziną. Z dzieckiem zależy dla kogo. Dla mnie jest łatwiej pracować. Gorzej jest z rodziną, bo rodzinie muszę powiedzieć, co ma zrobić, jak ma zrobić, gdzie ma pójść, do kogo ma pójść i co ma powiedzieć przede wszystkim, żeby ten problem ujrzał światło dzienne, żeby to dziecko mogło wrócić do tego domu rodzinnego. Natomiast z dzieckiem jest inny problem. Dziecko musi się nauczyć o tym mówić, bo niestety w naszej pracy jest tak, że dzieci ukrywają ten problem, że nie ma alkoholu, że mama nie pije, że tatuś jest w porządku, że pracuje, a tak naprawdę jest inaczej, że jednak mama jest niedysponowana, nie zrobiła obiadu, jestem głodny, a nie powiedzą tego, więc często no niestety musimy pracować z dzieckiem, żeby nam zaufało i z nami zaczęło rozmawiać, bo to jest przede wszystkim najważniejsza rzecz.
Drodzy Państwo, już siostro, dziś te trzeźwe macierzyństwo, rozmowy prowadzimy w miejscu piastowym u błogosławionego księdza Markiewicza i u świętego Michała Archanioła, u księży Michalitów. Telefony do studia naszego 13 433 90 225, 13 433 90 225, drugi 13 433 92 62, 13 433 92 62. Siostro.
Ja jeszcze chciałam dopowiedzieć temu panu z Krosna, bo myślę, że poruszył taki ważny temat, że wokół tej abstynencji może tak gdzieś tam mówimy bliżej sierpnia więcej, ale ja myślę, że współczesny człowiek myśli medialnie i tutaj tak dużo jest tych właśnie mediów, które nie pokazują piękna i wartości człowieka, kobiety. I dlatego myślę, że takie specjalne podziękowanie jest właśnie dla Radia Maryja, Telewizji Trwam, wszystkich rozgłośni katolickich, które patrzą całościowo na człowieka, na kobietę. Na pewno gdyby było więcej jeszcze takich programów, to byłoby łatwiej, bo to zło krzyczy. My wiemy zawsze, często jest to powtarzane, że zło jest głośne, a dobro działa gdzieś w cichości.
A co my możemy robić w naszym środowisku? Panie tutaj pracują w konkretnych poradniach. Jak z sobą rozmawiać? Bo można powiedzieć, nie każdy na przykład przyjdzie do poradni, nie każdy gdzieś tam może usłyszy. Jak tak po prostu, nie wiem, w rodzinie, wśród znajomych reagować, rozmawiać ze sobą, poruszać czasem trudne tematy?
No tak jak pani Agnieszka powiedziała, w rodzinie czasem jest trudniej niż w pracy czy z obcymi osobami. W rodzinach mamy wiele różnych problemów i czasami naprawdę trudno powiedzieć, trzeba coś z tym zrobić. Myślę, że praca tu w poradni daje nam też możliwość mówienia o tym w środowisku, w którym jesteśmy, czyli w pracy naszej zawodowej, gdzieś tam wśród znajomych, przyjaciół. Możemy dużo z tych rzeczy, które wiemy, przekazać i spróbować coś tam podpowiedzieć. No, potem to już tak sami ludzie czasem przychodzą i pytają i proszą o jakąś tam radę. Poza tym, myślę, że trzeba pokazywać, że można inaczej żyć. To trzeba swoim życiem pokazywać.
I nawet są to niesprzyjające warunki, tak jak mówił pan właśnie Adam, że gdzieś tutaj jeden sklep, drugi, trzeci, że ktoś tam się nie za bardzo przejmuje, może nie myśli, tak? Gdzieś nie patrzy dalekosiężnie na skutki tego, co może stać się z takim właśnie młodym, średnim pokoleniem, chłopakami czy dziewczynami takimi dorastającymi.
Jeżeli jest taka możliwość, to też wypadałoby czasem wejść do szkoły, jeżeli można porozmawiać z Radą Rodziców, z dyrektorem o jakąś pogadankę, czy do rodziców na zebraniach rodziców, żeby można im było cokolwiek powiedzieć na temat picia alkoholu przez dzieci, przez młodzież. Czy do dzieci i my również o takich rzeczach mówić. No jeżeli jesteśmy doradcami, możemy również wejść na lekcje, na katechezę, czy na lekcje WDŻ-tu i tam również mówić o tym. I przede wszystkim musimy sprawdzać, kto te lekcje prowadzi, jak to wygląda w szkole, interesować się tym, co nasze dzieci otrzymują ze świata, bo mamy na to wpływ i możemy mieć na to wpływ.
Macie trochę takich radości i satysfakcji, gdyby też o tym powiedzieć, bo to dla nas jest ważne, tak? Ten przykład, jak pani powiedziała, tak, że ksiądz Zonzol, nie uczcie, tylko a nie uczcie wykładów.
Daj przykład, a nie wykład.
A, tak, spróbujemy może telefon, zanim panie powiedzą to. Proszę bardzo.
Cześć Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Słucham właśnie tej audycji i chciałam tak się włączyć, bo wprawdzie nie uczestniczyłam w miejscu piastowym, dlatego że uczestniczyliśmy dzisiaj z mężem w czymś bardzo wielkim, wielkim wydarzeniu, które bardzo się łączy z tym, co dzisiaj było w miejscu piastowym, gdyż związani jesteśmy z ruchem Światło Życie i właśnie dzisiaj w całej Polsce, wszędzie, a u nas w diecezji, niedaleko też w Dukli, był jeden z dni wspólnoty, 13 dzień oazy, gdzie właśnie jednym z punktów jest nabożeństwo też związane z krucjatą wyzwolenia człowieka. I naprawdę wzruszającym momentem jest, bo jeździmy od paru lat na takie spotkania i tak się złożyło, że to właśnie dzisiaj, tak tu nabożeństwo i tu nabożeństwo, kiedy się widzi armię młodych ludzi, armię, bo to jest 300-400 osób, którzy podpisują krucjatę, gdy się widzi młodych rodziców z maleńkimi dziećmi na rękach, którzy podpisują krucjatę, czyli dobrowolnie chcą zrezygnować z alkoholu jakiegokolwiek dla dobra swoich dzieci, dla dobra pokoleń. Kiedy rozmawiałam z młodymi ludźmi, dlaczego to robicie? Bo musimy się modlić za naszych rodziców. I myślę, że tu są też odpowiedzi dla co robić w międzyczasie. Możemy my wszyscy, dorośli, zadbać o to, żeby dzieci naszych sąsiadów, dzieci naszych znajomych pojechały na oazę i zobaczyły, że można i nauczyły się, że można żyć bez alkoholu. I może właśnie te dzieci nie będą chodziły do tych sklepów dużych i kupowały tego piwa, które jest tak reklamowane, a ono zawiera naprawdę duży procent alkoholu. I jeżeli nie będą kupować, to i nasi sprzedawcy, może im się nie będzie opłacało to wszystko robić, co robią, bo nie będzie chętnych do kupowania. Bo to trzeba zadbać, wychowywać od małego dziecka. I naprawdę dzisiaj wiem, że ten dzień był w całej Polsce, w każdej diecezji, więc takich punktów było dużo. W Dukli było 7 oaz. To już, to jest coś. To są duże ilości. Tak, drugi dzień, drugie miejsce to było w Przemyślu, gdzie było chyba 8 oaz. Więc wiemy też, że sporo rodzin. I w sobotę odwiedzaliśmy jedną oazę i właśnie jeden z małżonków z diecezji chyba bydgoskiej, albo nawet samego Bydgoszcza, albo Poznania, Bydgoszczy albo Poznania, powiedział, że on tu usłyszał o krucjacie i on to musi uczynić dla swojej piątki małych dzieci. I to było naprawdę wzruszające, bo ojciec rodziny dla piątki swoich dzieci, on musi coś uczynić dobrego. I tak sobie to uświadomiłam, że to jest chyba nasze zadanie, nas dorosłych, żeby jeżeli sami nie potrafimy, bo nie podpisaliśmy krucjatę, nie wiemy co uczynić, modlimy się, to możemy właśnie uczynić taki krok, że idziemy do znajomych, sąsiadów, pomożemy, wyślijmy te dzieci, poszukajmy gdzie, co i jak. Może tym dzieciom, może uratujemy, jak już nie całą rodzinę starszą, to może chociaż dzieci, żeby ten ratować od alkoholu. To taka z jednej strony radosna sytuacja, że właśnie w takim dniu, kiedy jest modlitwa o trzeźwość narodu, jednocześnie ruch Światło Życie i wspomniany przez księdza biskupa, ksiądz Blachnicki, który zapromował w mocny sposób tą krucjatę, właśnie członkowie tego ruchu jak gdyby wchodzą w tą krucjatę i starają się walczyć. I dziękujemy Małgosi, bo Małgosia dzisiaj tam posługiwała dzielnie, podając herbatę uczestnikom tego dnia wspólnoty, ale też dziękujemy Teresce i wszystkim tym, którzy się trudzą i wkładają dużo pracy właśnie w tą pomoc innym. Także szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Dziękujemy Radiu Maryja i wszystkim właśnie rozgłośniom radiowym, telewizyjnym, katolickim, którzy to promują. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję Pani Urszulo. Pozdrawiamy wszystkie oazy. Rzeczywiście wakacje są, no to w całej Polsce spotkania czy te dni wspólnoty. To też dobrze o paniach świadczy. Macie rodziny, gdzieś tam jesteście, jeszcze przychodzicie tutaj, że jednak człowiek, można by powiedzieć, trzeźwy, no wiele rzeczy ogarnia, tak? Nie jest tak, że on się gdzieś gubi albo jest niewydolny, mając nawet wiele obowiązków.
Tutaj próbujemy sobie jakoś tak tworzyć pewne zręby duchowości naszego Stowarzyszenia Powściągliwości i Pracy. Ja tu już wiele razy podkreślałem na różnych spotkaniach, również z członkami Ruchu Światło Życie, że tutaj ksiądz Blachnicki przybywał. On nawiązywał kontakty z wieloma michalitami i próbował też pokazać krucjatę wyzwolenia człowieka jako cząstkę duchowości, którą pozostawił nam ksiądz Bronisław Markiewicz. I tutaj właściwie Stowarzyszenie Powściągliwości i Pracy w dużej mierze bazuje na ludziach, którzy byli w Ruchu Światło Życie. Także że niektórzy niekoniecznie są w kręgach, ale też przeszli przez oazę. Ja w tej chwili, jeżeli tak można, to ja bym się naprawdę zwrócił z taką gorącą prośbą do wszystkich byłych oazowiczów. Musicie wrócić z powrotem i tam przypomnieć sobie krucjatę wyzwolenia człowieka, przypomnieć sobie te ideały z oaz.
Tak, tyle lat, tysiące
ludzi przeszło przez Światło Życie i to jest inwestycja Pana Boga, Jego łaski w nas. To trzeba uruchomić z powrotem, bo to gdzieś zastygło w niektórych oazowiczach.
Pani Teresa powiedziała, no przeszliśmy tak bardzo dobrze, z oazy płynnie, do kręgów rodzin, nawet nie będąc małżeństwem czy rodziną, tak? Więc rzeczywiście to byłoby pytanie, co zrobiliśmy z tą duchowością, którą przeżywaliśmy na przykład jako młodzi ludzie, czy coś nie wygasło
No właśnie, tak. Właśnie, ale to jest chyba...
Bo nieraz chyba... tak jest, że potrzebujemy. No mniej mamy na przykład wsparcia w rodzinie, tak nieraz bywa, tak? Ale możemy mieć taką pomoc we wspólnocie, która też nam okaże zrozumienie, okaże dużo miłości, omadlać nas też będzie, bo my musimy wiedzieć, gdy mówimy o trzeźwości, tak? macierzyństwie, to też mówimy, Markiewicz też to pokazywał, o tej walce duchów, że to nie jest tak, że to się od tak tylko dzieje, wypić, nie wypić. To jest to zmaganie człowieka, każdy z nas się zmaga, ale też i społecznie się zmagamy, bo jest albo przyzwolenie na picie, na takie łatwe życie, prawda, na ten alkohol, jak pan tutaj Adam powiedział, że łatwo dzisiaj wyznaczyć kolejne punkty, w których można łatwo kupić alkohol i to niewiele radni idą na to, a teraz zapominamy o tym, o tej odpowiedzialności, o tym też zmaganiu się ze złem takim społecznym, ponad nawet społeczeństwem, tak? Coś, co nam zagraża. Tak. Ale spróbujmy o tych satysfakcjach. Czy macie takie satysfakcje, coś, co cieszy, co uskrzydla i pokazuje, że jest sens też tego, co robimy?
No, ja to od razu wspomnę, no o takiej właśnie. Satysfakcji z tamtego roku. Wspomnę, ja jestem z tego bardzo zadowolony, że udało mi się tutaj zrobić mękę pańską. I wyście to nagrali w telewizji Trwam. Nawet przysłaliście nam materiał, z którego my jesteśmy tak szczęśliwi, kiedy właściwie no, tam większość to mający problemy alkoholowe grali poważne funkcje. Felek grał Pana Jezusa. 3 lata, 3,5 roku abstynencji. No to jest to takie, i to było rzeczywiście, tam było kilka osób zaangażowanych i to jest taka ogromna radość.
Czy to jest przeszkoda, że ktoś pił, żeby dzisiaj grać na deskach?
Prawda? Nie, to jest, ale jest wracają, jedna rzecz, że człowiek wraca z powrotem i odkrywa swoje piękno. Że to jest, to nie też nieskalany ma być taki od samego. Wraca z powrotem do Pana Boga i dla tych, którzy alkoholików, alkoholiczek, którzy czasem sobie myślą, no już kilka razy, żebym próbowała, to nie ma sensu. Nie wolno takich rzeczy mówić. Jeszcze raz, od nowa. Pewno, że to jest takie bardzo ciężkie, a czasami jak ktoś przychodzi, pani przychodzi i opowiada, że no kolejny raz się upił, no ciężko wytrzymać, czy on da radę, jak mu pomóc, to już kolejny raz i teraz podziwiać można, to są czasem takie męczennice, które przemadlają, niektóre z nich jak opowiada, to kawał nocy z rękami podniesionymi odmawia różaniec, żeby wreszcie przestał pić, a on krzyczy tam gdzieś obok, więc to jest rzeczywiście taki powrót tego człowieka powoli, żeby nigdy nie stracił wiary, nie przekreślił siebie i nagle ten człowiek odkrywa piękno, wrócił do Boga, odkrywa piękno i nawet może grać piękne role w świętych. To jest ta satysfakcja.
Miłe panie, siostry. Pani Małgorzato.
To znaczy, dla mnie na przykład jest wielką radością, jak dzieci na rekolekcjach, powiedzmy tutaj tych trzeźwościowych, czy nawet naszych oazowych, z trudnych rodzin, z rodzin z problemami, nagle odkryją trochę radości. Radości bycia może nie w domu, no bo to nie jest dom, ale te chwile są tutaj spokojne. Tutaj nikt nie krzyczy, nikt nie bije, nie ma alkoholu. Dzieci są szczęśliwe, są w grupie, bawią się, cieszą, widzą, że inni też potrafią być szczęśliwi. I potem jak te dzieci wyjeżdżają, to mówią, ja bym chciała, żeby tak było w domu. Ale już ten przedsmak tego, że może być inaczej, one już gdzieś dostały. Już zasmakowały to, że może być dobrze. I bo tata nie pił i był inny i było dobrze przez tych kilka dni, choć chwilę.
Dziękuję.
Ja może też podobnie się podzielę tym, jak dzwonią rodzice, jak zapisuje cała rodzina na to wesele bez toastu i tata na przykład mówi, że córka mi tylko pyta się, kiedy będzie i kiedy będzie, kiedy znowu pojedziemy i sama przypomina, żeby cała rodzina się zapisała. Tutaj też posługując poradni, przychodzą często małżonkowie też z różnymi problemami, te problemy narastają i teraz ostatnio można nawet powiedzieć, że jest taka plaga, jakiś zdrad, no te wyjazdy za granicę i jakieś różne takie warunki, które sprzyjają temu. I po takiej rozmowie z żoną czy z mężem, często też rozmawiając z księdzem Janem, który też pomaga im zrozumieć tę siłę tego sakramentu małżeństwa. I oni dzięki temu później przyjeżdżają, mają odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, wkładają sobie obrączki, które im do tej pory jakoś przeszkadzały w pracy, teraz już im nie przeszkadzają. I mamy też taką ogromną radość, jak widzimy te małżeństwa, te rodziny, które przyjeżdżają na to spotkanie, które odnawiają przyrzeczenie małżeńskie, gdzie między nimi są właśnie dzieci. Dzieci się bardzo cieszą. Dzięki właśnie siostrom przygotowują różne takie prezenciki dla rodziców, jakieś kwiatuszki, jakieś takie rysuneczki, które później jako prezent ślubny od swoich dzieci ci rodzice otrzymują. I to jest naprawdę wielka radość. Wzruszają się nie tylko kobiety, ale i mężczyźni. Więc to jest coś pięknego. I my jak zastanawialiśmy się właśnie w stowarzyszeniu, czy to dalej kontynuować, czy sobie dać spokój, to właśnie najwięcej się te małżeństwa odezwały, że my za rok przyjedziemy, na pewno będziemy. I samo takie zapewnienie, że czekają na to, no nie pozwala nam sobie dać spokój, nie? I to, co nas cieszy, to też to, bo na nic by ta praca nasza była w poradni, jeżeli byśmy zapomnieli o swoich rodzinach, o swoich dzieciach. I tutaj też, no mamy też różne trudności. To nie jest tak, że jesteśmy w domowym kościele, że jesteśmy w krucjacie, że tak wszystko pięknie, wiemy co jak robić. Nie zawsze to nam wychodzi. Też są trudności, też są problemy, ale dzieci nas też nieraz tak mobilizują, bo jak nieraz podzielę się z nimi, że tam rozmawiałam z jakimiś narzeczonymi, którzy mają tam problem, bo chcą mieć wesele bezalkoholowe. No i no dzielę się tym, nie? Że się martwię, więc dzieci mi nieraz mówią, no to jak, to wy im nie pomożecie? To już, modlimy się za nich. I taką też chciałam się podzielić, taką radością. Parę dni temu rozmawiałam z naszym synem, który 15 sierpnia ma urodziny, kończy 18 lat. No i on tak chciał chyba się trochę ze mną podroczyć i mówi tak, no chciałem z wami rodzice porozmawiać, chciałem zrobić 18, chciałem zaprosić znajomych i takie fantazje snuje. Ja mówię, no ale słuchaj kawalerze, ale wiesz, że my ci wódki nie kupimy, bo my jesteśmy w krucjacie, nie? A on tak się troszkę jakby zdenerwował i mówi tak, no wiesz co, mamo? Ja na każdych rekolekcjach co roku podpisuję krucjatę, a teraz sobie przyrzekłem, że w dniu urodzin podpiszę do końca trwania. I tak mnie zamurowało. Ja mówię, żartujesz czy serio? Ty wiesz w ogóle, co podpiszesz? Ty wiesz, co to krucjata? Mamo, skończmy ten temat. I to jest właśnie dla mnie wielka radość. Ja zobaczę, czy faktycznie dotrzyma słowa, czy podpisze, ale myślę, że i też jego uczestnictwo w różnych rekolekcjach trzeźwościowych, bo tam posługuje w tym zespole Gloria, myślę, że ma też takie świadectwo tych właśnie rodzin, które dzielą się różnymi problemami, a oni tego nie mają. Ale to też nie jest tak do końca dobrze, bo nasze dzieci nie dotknęły tego problemu bezpośrednio i nieraz oni nie rozumią tego. Jak myśmy jeździli na różne spotkania oazowe, nasze dzieci praktycznie weszły w to wszystko płynnie na te spotkania, jak mieliśmy takie jajko, opłatek, jak to jest w domowym kościele, więc oni nieraz mówili, jejku, córka mówi, moja Kasia nie była z rodziny, tam z klasy, nie? Zaczęli, że nie byli. Trudno im było wytłumaczyć, że to nie jest takie spotkanie, że na przykład z klasy twoi rodzice przyjadą, tylko że to jest jakaś pewna grupa rodzin, które należą do tego domowego kościoła.
Pięknie.
Moją radością i moich sióstr, bo tak często o tym rozmawiamy, jest to, że rodzi się nowe życie. To jest taki bardzo piękny moment w domu matki dziecka. No, do tej pory ja osobiście przywoziłam z porodówki dziecko i mamę, więc to jest taki no, bardzo wzruszający moment. Taką inną radością to jest uśmiech dziecka. Takie szczęśliwe oczy. I zresztą matek, które czują się bezpieczne, które mają zapewniony ten byt materialny, opiekę duchową, to też jest. No i taką kolejną radością to jest to, kiedy matki wracają do nas w odwiedziny, kiedy już od nas odchodzą, wracają do swoich środowisk, czasem pomagamy mi gdzieś tam poszukać stancję, że mogą zamieszkać. I często wspominają, że tutaj jakby odnalazły na nowo siebie. Takie jedne, codziennie z nimi odmawiamy cząstkę różańca w godzinach popołudniowych. No i tak różnie to jest nieraz z oporami na początku, nieraz uczą się na nowo Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario, ale na przykład jedna z nich dzwoni mi tak, siostro, mówi, całej części nie odmawiam już w domu, nie wiem, ale dziesiątek to sobie tak przyrzekłam, że już do końca życia będę odmawiać. Nie? To jest taka ogromna radość, że jakby na nowo rodzą się i duchowo, ale też tak do swojej godności.
Dziękuję. Pani Agnieszko?
No cóż, ja mogę powiedzieć na zakończenie. No, powiem tak, dla mnie największą radością i zarazem sukcesem w mojej pracy jest to, jak chłopcy, którzy byli u nas umieszczeni jako dzieci, przychodzą po 18 roku życia, mając 20, 22, 24 niejednokrotnie i mówią, że dziękują. Dziękują, że byli, że mogli zobaczyć, że można żyć inaczej, że nie muszą żyć tak jak moi rodzice, tylko inaczej, tak? Mogę mieć normalny dom, normalną pracę, normalną rodzinę, być normalnym ojcem. Więc to jest duża radość, że oni po prostu wychodzą na prostą. A dużym sukcesem jest to, jak już cała rodzina wyjdzie, jak mama dzwoni po paru latach, co byłam w szoku, zadzwoniła z panią Agnieszką, proszę, dziękuję. Dziękuję, że byliście, dziękowała wszystkim wychowawcom po kolei i przede wszystkim księdzu, który prowadzi naszą placówkę, że był, wspierał i pomagał. Więc to jest bardzo duże i bardzo fajne, że rodzice jednak wiedzą.
Bardzo dziękujemy.
Proszę.
Drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli dzisiaj siostra Hiacynta Popiel, pani Agnieszka Michalik, pani Teresa Mazur, pani Małgorzata Rygalik, ksiądz Jan, ksiądz biskup w drodze. Mamy nadzieję, że bezpiecznie te pierwsze kilometry i następne do końca. A teraz zachęcamy wszystkich do wspólnej modlitwy, komplety. Chcemy ten dzień podsumować, pomyśleć, jaki on był, to też modlitwa i pewnie pomyśleć, jakie zadania przed nami, żeby tak jak któraś chyba ze słuchaczy powiedziała, to nie był tylko dzień modlitwy osobisty, czy ogólnopolski, czy miesiąc, ale rzeczywiście by to były takie momenty, że owocują na całe nasze życie. Zachęcają nas, księże rektorze, ksiądz poprowadzi naszą modlitwę. Niewiasty będą jednym chórem, my drugim.
Dobrze.
Ja się trochę zbliżę.
Tak. Na samym początku może tak się zastanówmy, jak przeżyliśmy dzień dzisiejszy. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Nim kres nadejdzie jasności,
błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie noce ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon i będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Nałóż mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Z listu pierwszego do Tesaloniczan. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas nas posłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwały ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niechaj nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Pani chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Na zakończenie pozdrowienia może przekażemy. Siostro, kogo chciałabyś się zapozdrowić?
Przede wszystkim chciałabym pozdrowić Matkę Generalną, moje siostry, zwłaszcza siostrę Ancile i siostrę Agatę, z którymi mam przyjemność współpracować, i panie z naszego Domu Matki Dziecka, wszystkie matki, które były w tym Domu Matki Dziecka, które tworzą teraz ten dom, oraz wszystkich najbliższych z mojej rodziny.
Dziękuję, pani Agnieszko.
Korzystając z okazji, bardzo bym chciała pozdrowić księdza dyrektora Bogdana Węgrzyna, naszego domu, oraz wszystkich innych pracowników, którzy z nami, ze mną współpracują. Również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce na czele z panią dyrektor Zakrzewską. Sąd rodzinny, który współpracujemy ściśle, sędzia, zwłaszcza pani sędzia Budyńska i sędzia Śmiech, a także moich bliskich, którzy mam nadzieję, że słuchali. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pani Teresa Mazur.
Ja chciałam pozdrowić przede wszystkim mojego kochanego męża, który ma dużo do mnie cierpliwości i wyrozumiałości. Nasze kochane dzieci, Pawła, Magdę, Karolinę, Michała, Jasię. Wszystkich członków Towarzystwa Powściągliwość i Praca, którzy są wspaniałymi ludźmi. Kręgi domowego kościoła. Też członków Stowarzyszenia Wesele Wesel z księdzem Władysławem Zązlem na czele i wszystkich, którzy nas znają, żeby czuli się pozdrowieni. Ale też chciałabym zaprosić na podkarpackie wesele bez toastu, piąte już, 23 sierpnia, wszystkich małżonków, dzieci, młodzież, serdecznie zapraszamy.
A i kiedy jest ta granica, że najpierw są trudni, później są wspaniali?
Ale
ludzie. Pani, ładnie pani powiedziała, że są wspaniałymi ludźmi. Ponieważ tak mówimy, nie? Oni są tacy trudni. A od kiedy jest...
To znaczy... dobre pytanie. To można się różnie zastanowić, bo czasem, jeżeli ktoś, ja to doświadczam ostatnio, jeżeli ktoś nam sprawia jakąś trudność, to widocznie jest mi to do czegoś potrzebne. I ja zaczęłam się za osoby, które w jaki sposób sprawiają mi trudność, modlić i dziękować za nich. I wtedy jest inne odebranie tego. Pan Bóg też, Pan Jezus też powiedział, że On cierpiał za nas wszystkich i On nie wybierał sobie, nie za których, za tych mniej grzeszących to umrę, a za tych, co bardziej, to nie On za wszystkich umarł. I my musimy Go naśladować. I fajnie jest, jak wszyscy popierają nasze pomysły, nie? I wtedy ładnie się wszystko układa. Ale jak są jakieś przeszkody, to też człowiekowi daje taką refleksję, że to nie wszystko musi być tak po mojej myśli. I to powoduje, że to ta pokora musi też się objawić w jakiś sposób.
Dziękuję.
I ci trudni ludzie nam pomagają właśnie na drodze do świętości.
Pani Małgorzato?
To ja już tylko krótko pozdrowię mojego męża, nasze dzieci, moich rodziców, moją teściową, wszystkich bliskich i znajomych, cały Ruch Światło Życie i członków Towarzystwa Powściągliwość i Pracy.
Dziękuję. Księże rektorze, księże Janie.
Moi współbraci, tak, oczywiście wszystkich, którzy przeszli przez to duszpasterstwo trzeźwościowe tutaj w miejscu piastowym. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, pamiętam w modlitwie i życzę Wam wszystkim takiej bardzo pięknego czasu też, błogosławionego.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję naszym gościom, dziękuję słuchaczom, dziękuję tym wszystkim, którzy przybyli dzisiaj do miejsca piastowego. Pozdrawiamy serdecznie od błogosławionego Markiewicza i świętego Michała Archanioła. Zapraszamy. Tutaj można uczyć się też i męstwa, i pracy nad sobą. Program realizował pan Waldemar. Też dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Prosimy na antenę studio w Toruniu.